Debur, Rivaldo, Rivaldo, ale strzał, ale gol! Przewrotka na wagę Ligi Mistrzów, Barca 3, Valencia 2! Szewczenko czy Dudek, nie patrzy na Polaka Szewczenko, Szewczenko broni Dudek! Puchar Europy dla Liverpoolu! I co? I to jest czerwona kartka dla Zinedina Zidana! Francja w dziesiątkę!
Kiedyś to było. Dzień dobry, dzień dobry. Kamil Kania, kłaniam się nisko i zapraszam na audycję z cyklu Kiedyś to było, w której zajmiemy się dzisiaj sędziami. No ileż mniej emocji dostarczałaby nam piłka nożna, gdyby nie ich pomyłki. Wraz ze mną na antenie dzisiaj Michał Kołkowski, Weszło.com.
Dzień dobry, cześć.
Oraz Błażej Dawidowicz z retrofutbol.pl.
Dzień dobry.
Program o sędziach musimy rozpocząć od ikony. Podnosił Samuela Osejków uraz boiska, kiedy Bayern przegrywał w dramatycznych okolicznościach finał Ligi Mistrzów. Stanął do spotkania czoło w czoło z Tomaszem Rzepką, czyli boiskowym zabijaką z Czech. A i z niezłej perspektywy oglądał, jak Luis Nazario de Lima punktuje Olivera Kana w finale mundialu w Korei. Pierluigi Collina, mam wrażenie, że na hasło sędzia piłkarski 75% pytanych ma przed oczami Włocha, którego Międzynarodowa Federacja Statystyków i Historyków Futbolu 6 lat z rzędu wybierała arbitrem roku, Michał.
No zdecydowanie to jest taki sędzia, który w jakiś sposób jest po prostu Pierluigi Collina człowiekiem, i którego się utożsamia z tym, jak powinien sędzia się zachowywać, jaką powinien mieć charyzmę, taką boiskową prezencję, niezwykle charakterystyczna łysina wynikająca z choroby, która początkowo porównywano go do Kojaka, czyli bohatera takiego kryminalnego serialu, gdzie główną rolę grał Telly Savalas. No ale dla mnie na przykład właśnie takim, można powiedzieć, synonimem łysego chłopa no stał się Pierluigi Collina. No łysy jak Collina, to jest dla mnie takie naturalne powiedzenie. Tak bardzo wrył mi się włoski arbiter w pamięć. No on w ogóle stał się swego rodzaju sędziowskim celebrytą na skalę globalną, to znaczy był arbitrem, który pojawił się w reklamach na przykład, prawie jak piłkarz, wręcz niewiarygodny, choć to przecież tylko rozjemca. Jednak ten jego wpływ na spotkania był na tyle duży, że nie dało się przejść obok Colliny obojętnie, co można postrzegać różnie, no bo przyjęło się uważać, że najlepszy sędzia to taki, który nie rzuca się za bardzo w oczy, który tak przemyka przez te mecze niezauważenie. Collina na pewno do takich sędziów nie należał, był przez tę swoją charyzmę i taką ekspresję no bardzo, bardzo wyraźny. Jeżeli chodzi o moje wspomnienia z tym sędzią, no na pewno finał Champions League z 1999 roku jest takim wspomnieniem oczywistym. On tam się nie wyróżnił, Collina, jakimiś kontrowersyjnymi decyzjami czy coś w tym rodzaju, no ale był częścią tego niesamowitego widowiska, które może się równać tylko ze starciem późniejszym Liverpoolu z Milanem w Stambule. Te dwa gole w końcówce i całkowita załamka niektórych piłkarzy bawarskiej drużyny, których właśnie Collina pocieszał. I paradoksem jest też to, że ten sam Collina, tego samego Olivera Kana, który przegrał w 1999 finał z Manchesterem United, później również musiał podźwignąć z murawy po finale w 2002 roku, finale Mistrzostw Świata, kiedy Kan przez cały turniej bronił fenomenalnie, no ale popełnił błąd jeden, jedyny, jak zwykł mawiać Dariusz Szpakowski, w kluczowym momencie i również miał problem, żeby się z tym pogodzić. Pewnie się nie pogodził do dzisiaj, ale byłby chyba zalegał tam na stadionie po dziś dzień, gdyby Collina nie wziął sprawy w swoje ręce, ponieważ podchodzili do Kana, czy to trenerzy niemieccy, czy piłkarze i niemieccy, i brazylijscy. On się nie chciał ruszyć z miejsca i dopiero włoski arbiter zdołał jakoś zebrać niemieckiego bramkarza do kupy. No i ten incydent z Tomasem Rzepką też jest wart wspomnienia. To była taka scena z meczu Holandii z Czechami, kiedy doszło do bardzo ostrego starcia dwóch boiskowych zabijaków, czyli właśnie Rzepki i Edgara Davidsa z Holandii. No i w to wszystko wmieszał się Collina, także stężenie testosteronu na metr kwadratowy po prostu przebiło jakieś wszelkie dopuszczalne normy. No i doszło do takiego starcia wręcz między sędzią i piłkarzem. Myślę, że dzisiaj mielibyśmy z tego gigantyczny skandal. W ogóle zawodnik, który zostałby tak potraktowany jak wtedy Rzepka przez Kolinę, czyli uderzony czołem i odepchnięty de facto fizycznie po prostu, no prawdopodobnie zasygnalizowałby jakąś kontuzję i mielibyśmy przerwane spotkanie, byłaby afera na 100 fajerek, a sędzia spotkałby się z surowymi konsekwencjami. Koliny jeszcze to nie spotkało, to były trochę inne czasy, inne było podejście do starć fizycznych w futbolu. Trudno to porównywać z czasami współczesnymi. No i jeszcze z takim meczem mi się Kolina kojarzy, który decydował o Mistrzostwie Włoch w 2000 roku, kiedy Lazio sięgało po Scudetto po tym, jak Juventus w ostatniej kolejce stracił punkty. No i Kolina właśnie gwizdał na meczu Juventusu, który się przesunął jakoś straszliwie względem tego spotkania Lazio przez ulewę. I tam są takie słynne obrazki, jak Kolina pod parasolem drepce w jakichś gumofilcach niemalże po totalnie rozmokniętej murawie i sprawdza, czy można tam zagrać mecz. Zdecydował, że można było, wbrew protestom graczy starej damy. No i spotkanie się odbyło z dość przykrym efektem dla Juve. Pewnie tych wspomnień można by było jeszcze wymieniać mnóstwo, no bo historia Koliny to jest kopalnia anegdot i jest on obecny w tym swoim czasie sędziowania, czyli druga połowa lat 90., początek XXI wieku. No Kolina był takim stałym elementem piłkarskiego krajobrazu i tych najważniejszych piłkarskich wydarzeń.
Tak, oczywiście, to jeśli chodzi właśnie o takie obrazki, które gdzieś najbardziej pamiętamy z tych czasów, kiedy jako dziecko się gdzieś pochłonęło futbol, to ja właśnie na przykład mam takie obrazki tej bujnej fryzury, tych loków Carlosa Valderamy, okularów Edgara Davidsa, czy tego jak w jaki sposób zgolił się Ronaldo na mundialu w 2002 roku. No i właśnie tak samo do tego należy Pierluigi Colina, tak, te wyłupiaste oczy, ta mimika twarzy, no i przede wszystkim właśnie ta charakterystyczna łysina sędziego. No ale no nie ma co tu, z jednej strony oczywiście wygląd, który bardzo zapada w pamięć, ale przede wszystkim Pierluigi Colina po prostu był znakomitym sędzią, tak, niejednokrotnie wybieranym przez Międzynarodowe Towarzystwo Statystyków Futbolu, po prostu najlepszym arbitrem, jaki był na świecie, arbitrem, który dostąpi największych zaszczytów, jeśli chodzi o prowadzenie meczów, tak samo często wybierany po prostu najlepszym sędzią na Półwyspie Apenińskim. Jeśli chodzi o te takie historie, które tutaj już panowie wspomnieliście, dotyczące sędziego Coliny, na pewno też jest taka ciekawa, że no nawet jako młody sędzia tak naprawdę nie bał się podejmować dosyć odważnych decyzji, jaką na przykład było kiedyś wyrzucenie już w czwartej minucie czerwoną kartkę przyznał dla samego Franco Baresiego w jednym meczu z Milanu. Też taka, to jak tutaj było wspominane, ta końcówka sezonu 99-2000, jak właśnie stołeczne Lazio walczyło z Juventusem o Scudetto, tak? Co się wtedy działo, także no, było tak istne obrywanie chmury, no, że wszyscy myśleli, że to spotkanie po prostu zostanie przerwane, bo murawa w żadnym wypadku nie nadaje się do gry futbol i po prostu przełożone na jakiś inny termin. No ale tutaj Pierluigi Colina z doświadczenia po prostu miał wiedzieć, że boisko w Perugii ma tak dobry system nawadniania, że wkrótce po ulewie może w miarę szybko wrócić do normy. A ta przerwa była kolosalnie długa. To kilkukrotnie piłkarze sprawdzali i w ogóle wszyscy ludzie związani z klubami stan placu gry, a musiała być konieczna ponowna rozgrzewka. No i w końcu arbiter postanowił co dalej. Piłkarze mieli wrócić na boisko, dokończyć mecz. Była to decyzja o nieprzerywaniu tego spotkania, no co tu dużo mówić, była bardzo kontrowersyjna, bo Juventus niespodziewanie przegrał, co sprawiło, że Scudetto trafiło do Rzymu. Oczywiście w Turynie natychmiast takie rozwiązanie Coliny uznano po prostu za błąd. No, zdaniem działaczy Juventusu ta przeciągająca się przerwa i mokra murawa no, miała decydujący wpływ na niekorzystny wynik. No, w obronę arbitra natomiast wzięła jednak zdecydowana większość włoskich dziennikarzy i także po stronie kibiców, bo powszechnie uznano, że po prostu Colina postąpił rozsądnie. Tu doceniono fakt, że miał on na uwadze przede wszystkim ducha sportu, a stan murawy po przerwie nie był wcale dużo gorszy niż na początku meczu. No ale jest to na pewno jedna z takich najsłynniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek musiał Colina podjąć i taka, która zawsze gdzieś w przypadku wspomnień czy dyskusji o Włochu gdzieś zawsze się powtarza. Jeszcze jest takie jedno ciekawe spotkanie, może zdecydowanie mniej znane, ale też pokazujące to, że Pierluigi Colina potrafił podjąć często takie ciekawe, nietypowe, można powiedzieć gdzieś jakieś takie decyzje, które były salomonowymi wyrokami. bo kiedyś odbywał się mecz w Serie B pomiędzy Foggią a Bari, bo z racji tego, że to są derby Apulii, to jest to spotkanie o bardzo gorącej atmosferze, szczególnie oczywiście na trybunach. I pierwsza połowa przebiegała tego spotkania ponoć bardzo spokojnie, natomiast niebezpiecznie zaczęło się robić po zmianie stron, bo okazało się, że bramkarze obu drużyn po prostu mieli mieć za plecami kibiców przeciwnej drużyny. No to sprawiło, że stali się łatwym celem dla chuliganów. Na murawie tam zaczęły masowo lądować różne przedmioty, monety czy nawet jakieś większe. No i Pierluigi Collina postanowił meczu nie przerywać, natomiast uznał, że skoro warunki atmosferyczne cały czas są takie same i nie faworyzują żadnych z drużyn, to po prostu postanowił zrobić po rozmowie z kapitanami obu drużyn, którzy zgodzili się na takie rozwiązanie, postanowiono po prostu, żeby drużyny nie zmieniały stron. Więc jeden i drugi bramkarz przez całe spotkanie, przez 90 minut miał za plecami swoich kibiców. Chuligańskie wybryki zgodnie z przewidywaniami ustały i mecz został dokończony. Decyzja oczywiście naginała regulamin i nie wszyscy się zgodzili z pomysłem Colliny, ale w obronę wzięła go jednak między innymi FIFA i też tam włoski zarząd dyscypliny, argumentując, że to była po prostu decyzja ponad prawem, a nie wbrew prawu. Ale mówię, to jest taki ciekawy przykład pokazujący, że na pewno Collina nie bał się podejmować jakichś odważnych i ciekawych decyzji. Tak jak to zostało wspomniane, to słynne starcie z Rzepką w czasie meczu Czechy-Holandy na Euro 2000, no Collina później wspominał, że jednak bardzo wstydzi się tej sytuacji, że kiedy oglądał później na powtórkach swoje zachowanie, sam mówi, że nie poznał siebie, że to było zachowanie niegodne sędziego na tym poziomie i że żałuje, że tak się stało. Tu też oczywiście panowie wspominaliście ten słynny mecz Manchester United-Bayern Monachium. W ogóle Collina miał takiego, no, można powiedzieć, pecha, bo włoskie drużyny tak naprawdę od 92 roku przez kolejne 7 lat nieprzerwanie zawsze grały w finale Ligi Mistrzów, co oczywiście oznaczało, że włoski sędzia nie może być rozjemcą takiego pojedynku. No, szczęście uśmiechnęło się do Colliny właśnie dopiero w czasie tego barcelońskiego finału, gdzie mógł wcześniej zostać wyznaczony do prowadzenia pojedynku. Tam też wspomina w takiej swojej książce, jest nawet wydana po polsku, Moje reguły gry, że na to spotkanie też mu się udzieliły emocje, bo zapomniał swojego hotelowego pokoju zabrać chorągiewek dla swoich liniowych pomocników, gdzie okazała się niezbędna pomoc policji, gdzie funkcjonariusz po prostu musiał pędzić przez miasto motocyklem na sygnale, żeby na czas te chorągiewki dowieść. Do tych jeszcze wspomnień, o których tutaj była mowa, jeszcze tylko dodam, że też taki cytat mi się podobał Colliny, gdzie wyczytałem w jednym z wywiadów, gdzie tłumaczył, że do tego meczu finałowego meczu Mistrzostw Świata 2002 pomiędzy Brazylią a Niemcami, no, które oczywiście było takim sędziowskim ukoronowaniem całej wspaniałej kariery Colliny. Collina postanowił, mimo że miał możliwość już ubioru, wtedy sędziowie już mogli ubierać się na różne kolory, nie tylko i wyłącznie czarny, to jednak postanowił, że skoro jest włoskim mężczyzną, to musi zadbać o styl i elegancję i właśnie postanowił wybrać taką klasyczną czarną koszulę, którą po prostu uznał za taką najładniejszą i najbardziej przystającą do rangi tego wydarzenia. No, generalnie tak jak wspomniałem, na pewno Collina dla kogoś, kto ten futbol chłonął na przełomie XX i XXI wieku, jest postacią absolutnie ikoniczną i postacią taką absolutnie kojarzącą się właśnie z futbolem tamtych czasów, mimo że nie kopał piłki, a był po prostu arbitrem.
Dlatego od niego musieliśmy rozpocząć nasz program poświęcony arbitrom. W podobnym okresie co Collina sędziował także kolejny bohater naszego dzisiejszego programu, czyli Szwed Anders Frisk. Skądinąd Collina we wspomnianej przez ciebie, Błażej, autobiografii napisał, że w Korei i Japonii uważał Friska za jedynego sędziego, który mógłby zamiast niego gwizdać mecz finałowy. To wiele mówi o umiejętnościach Szweda. Na Euro w Portugalii gwizdał półfinał, ale rok 2004 był początkiem jego problemów. Podczas meczu Roma Dynamo Kijów oberwał monetą w głowę. Tam było rozcięcie, walkover, zamknięty stadion olimpijski, ale gwoździem do trumny dla jego sędziowskiej kariery był mecz Barcelona-Chelsea w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Dostawał pogróżki po wyrzuceniu z boiska Didiera Drogby, a José Mourinho wprost oskarżył go publicznie o kontrzachty z Frankiem Rijkaardem, ówczesnym trenerem katalończyków. Duży żal, bo nie dał się przekonać do powrotu, a bez wątpienia miał, jak to się mówi, papiery na gwizdanie największych wydarzeń.
No to prawda, i takie wydarzenia gwizdał, no bo przecież był też sędzią, który poprowadził finał Euro 2000 pomiędzy Francją i Włochami. No, tego meczu oczywiście nie mógł prowadzić Collina z wiadomych przyczyn. Frisk wtedy sprawdził się nieźle i dlatego był również pod uwagę brany jako arbiter główny meczu finałowego na późniejszym mundialu, który już z kolei przypadł Kolinie, ale Frisk był takim no, po prostu sędzią ze ścisłej elity i ta jego kariera załamała się dosyć gwałtownie, o ile to wydarzenie, które miało miejsce w starciu Romy z Dynamem Kijów i ta moneta, która trafiła go w twarz, oczywiście zdarzenie haniebne, no ale można je było jeszcze potraktować jako pewnego rodzaju incydent do zapomnienia, tak to, co się stało później, no ewidentnie przytłoczyło Friska. To było pierwsze starcie pomiędzy Barceloną i Chelsea, kiedy temperatura rywalizacji no, urosła do niebotycznych rozmiarów, głównie za sprawą José Mourinho, który miał swoją przeszłość w Barcelonie. Mówiliśmy zresztą o tym wielokrotnie, nie ma co tutaj się za dużo rozwodzić, jako tłumacz. No i kibice skrzętnie mu przypominali o tym epizodzie współpracy z Bobbym Robsonem. Mourinho również odgryzał się złośliwościami, no i podkręcał tę atmosferę, a kiedy Anders Frisk wyrzucił Didiera Drogbę z boiska po meczu, Mourinho stwierdził, że widział szwedzkiego sędziego, który zaprosił do swojego kantorka kogoś ze sztabu szkoleniowego Barcelony, chyba nawet chodziło o samego Franka Rijkaarda. No tak czy owak oskarżenie polegało na tym, że w przerwie sędzia konsultował się z przedstawicielami Barsy, a potem wyrzucił z boiska Drogbę. Okazało się to nieprawdą, Mourinho po prostu przestrzelił w oskarżeniach, no ale atmosfera już wcześniej rozgrzana teraz po prostu eksplodowała i UEFA zawiesiła portugalskiego szkoleniowca. On nie zasiadał potem na ławce trenerskiej podczas ćwierćfinałowego dwumeczu z Bayernem Monachium, też wygranego przez Chelsea skądinąd. No ale w kariery już Frisk nie odbudował, po prostu się przestraszył, bo poziom tego, w jaki sposób go wtedy potraktowali brytyjscy kibice, no był ze wszechmiar skandaliczny. No i rzeczywiście trochę tego żal, bo jeszcze ta jego kariera przez chwilę mogła potrwać i pewnie gwarantowałby dalej wysoki poziom. Do rewanżu między Chelsea i Barceloną wyznaczono, cóż za niespodzianka, Kolinę, no bo czyli takiego jedynego sędziego, którego nawet będący wówczas u szczytu swojej trasztokowej formy Mourinho nie mógł zdeprymować. No i przypomnijmy, że rewanżowe spotkanie też rozstrzygnęło się pewną kontrowersją, ponieważ Chelsea wygrała 4-2, natomiast decydującego gola John Terry strzelił, kiedy Victor Valdes został przyblokowany w swoim polu bramkowym przez Ricardo Carvalho, obrońcę Chelsea. No i do dzisiaj się zastanawiam, dlaczego tam nie podyktowano faulu, czy to była taka polityka Koliny, który nie chciał dolewać jeszcze benzyny do ognia, czy może po prostu przeoczył to przewinienie. Już się tego nie dowiemy, ile w tym było kalkulacji, a ile po prostu przeoczenia pomyłki.
Tak jak tutaj zostało właśnie wspomniane, to słynne spotkanie pomiędzy Barceloną a Chelsea, gdzie właśnie w drugiej połowie Chelsea zostało ukarane czerwoną, znaczy Didier Drogba został ukarany czerwoną kartką, stracili De Bus wtedy dwie bramki, no i no cóż, José Mourinho wprost nazywał szwedzkiego arbitra ignorantem, na znak protestu w ogóle nie przyszedł na obowiązkową konferencję prasową i tak jak właśnie mówiliście, że domagał się po prostu od UEFA wyznaczenia na rewanż Pirlo-Jiego Koliny, co też się stało. No natomiast no myślę, że no raczej nikt się nie spodziewał tego, co się stanie w kolejnych tygodniach, bo no można zrozumieć, że sędziowie muszą być odporni psychicznie na różną krytykę, bo mylić się jest oczywiście rzeczą ludzką, to, że krytyka będzie z trybun spływała i tak dalej. No wiemy na przykład, jakie przyśpiewki o sędziach często są na polskich stadionach. No natomiast no Frisk, no tu już poszło to zdecydowanie za daleko, bo Frisk później w wywiadach no wprost wspomina, tak, że go nie ma co w ogóle namawiać do powrotu, bo groźby, które utrzymywał, były po prostu jawnie uderzające w jego rodzinę. Fredrik Ljungberg, przecież znany szwedzki skrzydłowy, który był dobrym znajomym Friska, on później ujawnił na łamach angielskiej prasy, że Friskowi grożono między innymi porwaniem czy śmierci on trójki jego dzieci, więc te pogróżki, które napływały, no naprawdę były to już była tak naprawdę praca w tym momencie już dla stróżów prawa, tak? I no tak Friska przeraził do tego stopnia, że stwierdził, że no jednak to sędziowanie już po prostu nie ma dalej sensu. Oczywiście to była rzecz, która odbiła się szerokim echem i sprawiła, że była to rzecz bardzo szeroko dyskutowana w świecie futbolu, tak? Na rezygnację Szweda miał gwałtownie zareagować prezes Komitetu Sędziowskiego UEFA Volker Roth, który w wywiadzie dla jednej z gazet po prostu nazwał José Mourinho wrogiem futbolu. Też trafiłem na ciekawą wypowiedź Michała Liskiewicza, który powiedział, że Friska uważał za jednego z 4-5 najlepszych arbitrów świata, a do tego tam jeszcze opowiedział o tym, że Frisk jest po prostu sympatycznym, miłym gościem, pełnym energii. I Michał Liskiewicz na tym spotkaniu obserwował to spotkanie jako delegat UEFA. Zdaniem naszego arbitra Szwed miał to spotkanie prowadzić bardzo dobrze i miał popełnić jedyny błąd, kiedy nie dał żółtej kartki jednemu z piłkarzy Barcelony za symulowanie faulu. I opowiadał Liskiewicz, że po spotkaniu nie słyszał żadnych gróźb ze strony działaczy czy piłkarzy Chelsea, natomiast nikt ze strony The Blues nie zjawił się w szatni sędziów, żeby podziękować im za pracę, co mówi, że do tej pory nigdy czegoś takiego nie widział, mu się to nie zdarzyło, bo zawsze no, tradycją było takim miłym gestem, żeby przyjść po prostu tym sędziom za ich pracę podziękować. No oczywiście chwilę później nikt tak samo z Chelsea nie stawił się na konferencji prasowej, więc oczywiście też za to były kary. No i Liskiewicz po prostu się wypowiada, że sędziów nie powinno się publicznie krytykować i za to powinny być kary gdzieś w wysokości kilkudziesięciu tysięcy dolarów. No na pewno to, co się stało z Friskiem, jest bardzo smutną rzeczą. No i mam nadzieję, że po prostu to życie Friska, już jakby niezwiązane z futbolem, że było po prostu no, bardziej szczęśliwe niż ta jego ostatnia przygoda, która się niestety wydarzyła, jeśli chodzi o piłkę nożną.
Chelsea, pogróżki, tu skojarzenie może być tylko jedno. Tom Henning Evrebo widział z bliska chyba jeden z najważniejszych momentów dla istnienia Barcelony Pepa Guardioli. Chodzi o słynne Iniestazo podczas spotkania półfinałowego Champions League w 2009 roku pomiędzy Chelsea a Barceloną. Norweg był arbitrem głównym tamtego meczu i powiem panowie tak, na takim poziomie tyle błędów w ważnych momentach po obu stronach, to ja nie widziałem ani wcześniej, ani też później. Didier Drogba długo nie mógł pogodzić się z tym, co zaszło. Temperatura była tak wysoka, że Evrebo po meczu musiała eskortować policja. Pogróżki były więc jedynie tak naprawdę kroplą w morzu. Po latach udzielił wywiadu Marce, gdzie przyznał, że popełnił w tym meczu kilka błędów. Zresztą to w ogóle nie był wybitny arbiter, bo sędziowie, o których rozmawialiśmy lub będziemy dzisiaj rozmawiać, zaliczali zwykle kilka dużych imprez. Evrebo był jedynie na Mistrzostwach Europy w Austrii i Szwajcarii.
No i chyba mamy odpowiedź, dlaczego raczej nie sędziował wielkich spotkań, no bo kiedy już mu się takie trafiło, to wyszło jak wyszło, a wyszło, trzeba powiedzieć wprost, katastrofalnie w wykonaniu Norwega. Jeżeli komuś się wydawało, że temperatura starć między Barceloną a Chelsea nie może być już wyższa jak w tej pamiętnej konfrontacji właśnie z Mourinho i Friskiem w roli głównej, no to przekonał się, że tam może być jeszcze goręcej, ale trzeba powiedzieć, że po prostu ten dwumecz, o którym teraz rozmawiamy, czyli 2009 rok i półfinał między Chelsea i Barceloną, ten rewanż nie byłby aż tak gorącym tematem, ani aż tak kontrowersyjną sprawą, gdyby właśnie nie sędzia. To nie było tak, że prowokacje trenera spowodowały jakieś pomyłki sędziego, tylko to właśnie Evrebo był tym pierwszym klockiem domina, który całą lawinę kontrowersji wywołał. No błędy, jakie on tam popełniał, można wyliczać po prostu w nieskończoność. Dla mnie, mówiłem o tym zresztą w odcinku poświęconym tamtej erze rozgrywek Ligi Mistrzów. Mamy taką też serię, do której z przyjemnością odsyłam, jeżeli ktoś ze słuchaczy pominął. No dla mnie największym skandalem to była sama końcówka spotkania już po wyrównującej bramce Andresa Iniesty, kiedy Evrebo ma jak na talerzu zagranie piłki ręką w polu karnym przez gracza Barcelony i po prostu tego nie wiem, czy nie widzi, czy już jest ogarnięty taką paniką, bo wie, że popełniał już tyle błędów, że nie myśli logicznie, no i nie daje Chelsea tej tej jedenastki. Potem jest ta słynna scena, kiedy Michel Ballack tak pędzi za nim i wymachuje ramionami, to aż z perspektywy czasu jest śmieszne, no ale myślę, że Niemcowi naprawdę niewiele brakowało, żeby w ogóle dopuścić się jakiegoś linczu na norweskim arbitrze. Do tego stopnia już nerwy go zżerały. No piłkarze Chelsea czuli się straszliwie pokrzywdzeni i rzeczywiście, gdybyśmy tam zważyli, powiedzmy, na tej szali liczbę pomyłek, to The Blues byli w dwumeczu bardziej pokrzywdzeni, aczkolwiek no i na niekorzyść Barsy Owre, bo mylił się również tam czerwona kartka, chyba, o ile pamiętam, była pokazana niesłusznie, już w tych wszystkich błędach się gubię po tylu latach. No tak czy owak Owre, bo no zapisał bardzo przykrą kartę, jeżeli chodzi o historię najnowszą europejskiej piłki, ponieważ mam wrażenie, że wówczas i Barcelona była niezwykle, niezwykle potężna, to jest oczywiste, ale i Chelsea prowadzona przez Husa Hiddinka była świetnie przygotowana taktycznie do starcia z Guardiolą i zamiast wspominać dwumecz na niesamowitym poziomie piłkarskim i właśnie taktycznym, no to będziemy już po wsze czasy pamiętać o sędziowskich błędach.
No cóż, no jeśli jesteś arbitrem, a twoje nazwisko przechodzi do historii z powodu jednego meczu, no to na 99% nie dlatego, że wykonałeś jakoś świetnie pracę, tylko właśnie dlatego, że popełniłeś błędy. No tutaj to nie był jeden błąd, to po prostu było kilka, jak nie kilkanaście błędów i to wielkich po prostu. No myślę, że do tej pory nazwisko norweskiego sędziego wśród kibiców Chelsea, no to jest po prostu no, jedna z chyba pewnie z najbardziej znienawidzonych osób w historii klubu. No, myślę, że ten szczególnie obrazek, kiedy Didier Drogba no, krzyczy bardzo dosadnie do kamery, uznając czym to spotkanie było, tak, że no to nie chcę przeklinać, ale że po prostu hańba z pewnym określeniem jaka. To jest takie chyba najlepsze podsumowanie pracy sędziego. Oczywiście jestem daleki od jakiegokolwiek tutaj nie wiem, teorii spiskowych, bo są tacy kibice, którzy gdzieś tutaj doszukują się, że to nie były pomyłki, tylko jakaś no, zła wola arbitra. Jestem bardzo daleki od gdzieś wyciągania tego typu wniosków, natomiast no, praca była po prostu skandaliczna. No, jeśli nawet się odpali dzisiaj gdzieś kompilacje z tego meczu na YouTubie, no to widać, że to był po prostu ciąg bardzo niefortunnych, złych decyzji. No nie wiadomo, czy to było tak, że to spotkanie już po prostu sędziego przerosło, czy może psychicznie nie wytrzyma, może gdzieś podświadomie po prostu starał się już jakby, nie wiem, podtrzymywać te swoje decyzje, no ale no absolutnie jest to, jeśli myślimy o jakimś jednym spotkaniu, gdzie sędzia stał się głównym nie bohaterem, ale po prostu antybohaterem, to jest właśnie to rewanżowe spotkanie na Stamford Bridge. Zresztą tak jak później właśnie tu, znaczy tak jak Kamil też wspomniałeś, że jeśli chodzi o taką wielką karierę, no to Owre tak naprawdę jej nie zrobił. Był później jeszcze w 2010 roku na liście takiej wyselekcjonowanej przez UEFA na Mundial w RP, ale ostatecznie na same mistrzostwa nie pojechał, więc no jakby nie jest to tak bogata i piękna kariera, jaką tu mieli poprzednicy, których wcześniej wymieniliśmy. No i chyba właśnie nie bez powodu.
Zostajemy w temacie pogróżek, bo nie brakowało ich także w skrzynce pocztowej i mailowej Ursa Meyera. Szwajcar, najstarszy z do tej pory wymienionych sędziów, który w 2002 roku prowadził finał Ligi Mistrzów. Dwa lata później sędziował mecz Portugalia-Anglia na Mistrzostwach Europy w Portugalii i nie uznał bramki Sola Campbella w doliczonym czasie gry, dopatrując się faulu na bramkarzu. Po spotkaniu miał otrzymać łącznie 16 tysięcy gruźb. Dostał nawet policyjną ochronę. No szczęściem w nieszczęściu było to, że niedługo potem i tak kończył sędziowanie z uwagi na wiek.
Rzeczywiście, to był już chyba, to miał być po prostu dla niego ostatni wielki turniej, więc tutaj ta kariera nie została załamana. No ale trzeba pamiętać, że cała historia z Ursem Meyerem była taka, że ta nienawiść wobec niego została w dużej mierze rozniecona przez owiany złą sławą brytyjski brukowiec, czyli przez The Sun, bo tak naprawdę to dziennikarze tego periodyku, że tak to ujmę, udali się nawet do Szwajcarii pod dom Ursa Meyera, żeby tam zamocować angielską flagę w ramach jakiejś, nie wiem, czy to demonstracji, czy o cokolwiek im tam chodziło, no ale podsycanie tych niezdrowych emocji względem sędziego było było tutaj bardzo, bardzo oczywiste ze strony mediów, no i to podziałało niestety na brytyjskich kibiców znanych z takich nerwowych reakcji, o czym przed chwilą przecież rozmawialiśmy, no bo Meyera przykre konsekwencje po tym spotkaniu dopadły. Trochę mi go było wówczas szkoda, ponieważ też miałem z nim takie dosyć dobre wspomnienia, bo on prowadził finał Champions League w 2002 roku, który bardzo lubię i bardzo lubię doń wracać wówczas, o ile sobie przypominam, nie żadnych rażących błędów nie popełnił, więc potrafił też, udowodnił, że takie spotkania o dużym natężeniu emocji potrafił udźwignąć.
Oczywiście oprócz tego spotkania, co tutaj jeszcze wspomniały, jeśli chodzi o finał Ligi Mistrzów, no przecież kultowego przez tą bramkę Zidana, jeszcze Urs Meyer był arbitrem w jednym kultowym spotkaniu Ligi Mistrzów w 2004 roku, gdzie Deportivo La Coruña wygrało 4-0 z AC Milanem, więc no może sobie Urs Meyer zapisać w swojej historii prowadzenie takiego znakomitego spotkania. Co do tego meczu Portugalia-Anglia w 2004 roku, ciekawe, czy takie kontrowersje by były, gdyby po prostu Anglicy strzelali lepiej rzuty karne, bo ciekawe, czy ktoś by tam o tym pamiętał i tak samo, jak to by wyglądało w dobie VAR-u. No na pewno no mamy przykład Friska, o którym już wspominaliśmy, no do czego mogą doprowadzić takie pogróżki. Na szczęście chyba Urs Meyer albo był bardzo bardziej odporny, albo być może te pogróżki aż tak bardzo nie uderzały w jego rodzinę. Jeśli chodzi o karierę Ursa Meyera, a tu jeszcze chcę wyróżnić jedną taką ciekawą decyzję, którą kiedyś podjął. W półfinałowym meczu rewanżowym na Stadio del Alpi pomiędzy Juventusem a Manchesterem w 1999 roku. A tam była taka sytuacja, kiedy wychodzący sam na sam Dwight York został sfaulowany przez Peruzziego. W zasadzie to była sytuacja absolutnie na rzut karny i czerwoną kartkę, natomiast do piłki dobiegł Andy Cole i Andy Cole wpakował do bramki. To był gol dający już zwycięstwo dla Czerwonych Diabłów. No i później nawet rozmawiał o tej sytuacji z Sir Alexem Fergusonem, który po prostu mu podziękował za tą decyzję, gdzie wprost powiedział, że to ona była z duchem sportu, że to, że pozwolił właśnie strzelić tą bramkę, a nie gwizdał karnego i nie dał czerwonej kartki, że to właśnie było coś takiego, jak powinien się zachować sędzia. I sam właśnie Urs Meyer tak właśnie w wywiadach powtarzał, że to była taka pochwała, którą do dzisiaj po prostu pamięta i jest z niej po prostu dumny, że ktoś taki jak Sir Alex Ferguson był w stanie docenić jego pracę.
Trudno sądzić, nawet jeśli gospodarzom pomagają ściany i nie tylko, by Meyer planował skrzywdzenie Anglików. Niestety nie można tego powiedzieć o dwóch kolejnych bohaterach naszej dzisiejszej opowieści. Chronologicznie zacznijmy od Byrona Moreno, Ekwadorczyk, który nie miał za bardzo sportowej sylwetki. Nawiasem mówiąc, w 2002 roku prowadził mecz Korea Południowa-Włochy podczas mundialu i perfidnie przekręcił skuadrę Azzurra. Totiego wyrzucił z boiska za drugą żółtą kartkę za symulację. Nie uznał Włochom bramki, ani też nie podyktował dla nich klarownego rzutu karnego. Giovanni Trapattoni, ówczesny selekcjoner Włochów, już w trakcie meczu nie mógł wytrzymać. Po latach ukazały się wyniki śledztwa FBI, które twierdziło, że FIFA celowo wpłynęła na rezultat meczu, aby przed ćwierćfinałami przypadkiem nie odpadli obaj współgospodarze. Co zaskakujące, to wcale nie jest największa plama w CV Moreno. Ekwadorczyk lata później został zatrzymany za szmuglowanie narkotyków, a i w międzyczasie pokręcił jeszcze trochę na krajowym podwórku.
No trudno coś więcej dodać, tak bogatą historię tego arbitra, Kamilu, przedstawiłeś. Rzeczywiście ten skandal narkotykowy, który gruchnął około 2010 roku, przypomniał wszystkim o tym owianym naprawdę fatalną sławą sędzim. Został przyłapany na lotnisku Kennedy'ego w Nowym Jorku, kiedy gdzieś tam trzymał kilka kilogramów heroiny w gaciach. No, wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, ale i nawet 10 lat temu, tego rodzaju machlojki no, są już trochę zbyt grubymi niśmi szyte, żeby udało się je przeprowadzić, no ale nie wiem, specjalistą w dziedzinie przemytu nie jestem, więc być może po prostu pan Moreno miał pecha, albo liczył na to, że służby tam celne, czy też policja strzegąca lotniska, czy ktokolwiek wykaże się równą czujnością w ściganiu przekrętów, jak Światowa Federacja Piłkarska, która wszczęła bardzo drobiazgowe śledztwo odnośnie postawy sędziego Moreno na Mistrzostwach Świata w 2002 roku i śledztwo, z którego oczywiście nic poważnego nie wyniknęło. No rzeczywiście później były takie przecieki ze strony amerykańskich służb, że w jakiś sposób arbiter był inspirowany, żeby przepchnąć Koreańczyków do ćwierćfinału, żeby po prostu zainteresowanie turniejem w Azji pozostało na jak najwyższym poziomie. Trudno powiedzieć, jak to było. Niestety w świecie futbolu znakomita większość skandali rozchodzi się po kościach. No i poniekąd tak też było i tym razem, ponieważ rzeczywiście Włosi zostali skręceni w sposób, no, powiedziałbym, dość ordynarny, a jednak niewiele z tego wynikało. Później zresztą Moreno również w lidze ekwadorskiej podpadł lokalnym działaczom, ponieważ tam też wałował rozmaite drużyny. No, myślę, że pan Byron sprawdziłby się na polskim podwórku, powiedzmy przed 20 laty, mógłby nie jeden hit naszej ówczesnej pierwszej ligi zagwizdać.
To jest w ogóle takie zabawne, że przed tym spotkaniem Włochy-Korea Południowa Ekwadorczycy w ogóle nazywali sędziego Moreno, miał taki przydomek El Justiciero, czyli sprawiedliwy, bo zbierał naprawdę dobre noty jako arbiter. Też trzeba dodać, że to nie było jego jedyne spotkanie na tamtych mistrzostwach. Wcześniej w jednym meczu z polskiej grupy, czyli pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Portugalią, był rozjemcą i za to spotkanie dostał nawet nie najgorsze ceny. Natomiast to, co się później działo w meczu Włochy-Korea Południowa, tak jak ja wcześniej powiedziałem, że no, o meczu Chelsea-Barcelona, że no, sędzia Ovrebo sędziowo fatalnie, ale raczej daleki byłbym od jakichś teorii spiskowych, że robi to specjalnie. Natomiast tutaj no nie ma raczej, no, tak jak to zostało wspomniane o tym śledztwie FIFA, ale no, każdy chyba, nawet kto obejrzy powtórki z tego meczu, nie może mieć wątpliwości, że sędzia Moreno wiedział, że jawnie po prostu chciał Włochów skrzywdzić, jawnie chciał faworyzować Koreańczyków. Jest to spotkanie absolutnie, absolutnie obrzydliwe. Jest to hańba tak naprawdę, jeśli chodzi o futbol, to co się stało. No, przypominające właśnie najgorsze czasy polskiego futbolu, nie wiem, z tego co się działo, tego co parodiował film Piłkarski Poker lub tego co się działo za czasów fryzjera. No, szczególnie już takim istnym cyrkiem na kółkach jest po prostu to co się działo w wykonaniu latynoskiego arbitra już w czasie dogrywki, tak? Kiedy z murawy wyleciał Francesco Totti po tym, jak ewidentnie został sfaulowany w polu karnym Koreańczyków, a okazało się, że legenda Romy otrzymała drugą żółtą kartkę za rzekome symulowanie, tak? No i tak jak tu zostało wspomniane, Trapattoni, oglądając powtórkę sytuacji na monitorze, uderzał po prostu pięścią w plexiglas, no bo nie wytrzymał po prostu już nerwowo w związku z tym, co ekwadorski sędzia wyprawił, tak? No zresztą no, nie ma co się dziwić, że później La Gazzetta dello Sport na pierwszej stronie dała tytuł najgorszy sędzia wszechczasów. Christian Panucci komentował wprost wybryki arbitra z Ameryki Południowej, że został on na boisku umieszczony tylko i wyłącznie w celu wyeliminowania Włochów. Mówił o nim wprost, że jest bandytą. Wyśmiewa jego wygląd, mówiąc, że jest po prostu za gruby, żeby sędziować. A tu też Michał wspomina tą sytuację, która miała miejsce w Ekwadorze, że po Mistrzostwach Świata również i tam się nie popisał jako arbiter, bo to było jedno z spotkań ligi, gdzie po prostu na początku, tuż przed końcem spotkania, zasygnalizował swoją kontuzję. Mecz został przerwany. Po tym, jak wrócił na boisko, mecz został przedłużony o 6 minut, natomiast oprócz tych 6 przedłużonych minut, tak naprawdę spotkanie trwało 13, gdzie jedna z drużyn zdołała odwrócić losy meczu na swoją korzyść i po tym wydarzeniu pan Moreno został przez swoją własną federację zawieszony na 20 kolejek. Potem dosyć się obraził na związek, gdzie powiedział, gdzie za słabe oceny wiedział, że już raczej będzie miał ciężko, żeby stać się, żeby dalej starać się o międzynarodowe spotkania, ale trafiłem na taką jego wypowiedź, gdzie powiedział, że wychodzi przez drzwi z wysoko podniesioną głową i lepiej umrzeć stojąc niż żyć na kolanach. No co pokazuje, że sędzia Moreno do końca swojej sędziowskiej kariery, no cóż, miał dosyć wysokie mniemanie o sobie. Zresztą później jeszcze nawet został ekspertem piłkarskim w rodzimej telewizji, czy również w radiu, nawet miał tam status celebryty. Zdarzyło się też, że pojawił się nawet w włoskich programach, gdzie no, parodiował na przykład samego siebie, gdzie występował w jakiejś roli nieudolnego sędziego, ale widać, że potrafił jakoś wykorzystać tą swoją sławę, czy niesławę. Natomiast no cóż, później to, co się stało z tym przemytem narkotyków, no dowodzi, że chyba no, przemytnikiem był równie dobrym jak sędzią.
Mam wrażenie, że nie do końca słusznie najgłośniej mówi się o spotkaniu Korea-Włochy, a moim zdaniem dużo bardziej przekręcona ma prawo czuć się Hiszpania, bo to ona zdominowała Koreańczyków na boisku jeszcze mocniej aniżeli składra Azzurra. Gamal Al-Gandour z Egiptu kilka dni po Moreno postanowił dzisiejszym językiem mówiąc powiedzieć: to było kręcenie, to podtrzymaj mi piwo. Egipcjanin nie uznał Hiszpanom dwóch bramek, a jego asystenci to właściwie co chwila unosili chorągiewkę, aby sygnalizować nie zawsze słuszne spalone Hiszpanii. José Antonio Camacho, pamiętam, że podczas meczu wręcz zaczął ironicznie machać rękami, udając, że jest liniowym, kiedy tylko jego piłkarz zbliżał się do szesnastki rywala. Gandour to też ciekawa postać, bo umówmy się, że Egipcjanin na Mistrzostwach Europy to nie jest coś oczywistego, a dwa lata przed Mundialem w Azji Kairczyk gwizdał właśnie na Euro.
No rzeczywiście, bo Gamal Al-Gandour to jest trochę inna historia niż ten poprzedni arbiter, którego sobie już dogłębnie omówiliśmy, ponieważ no, cieszył się naprawdę dosyć dużą sławą i miał na koncie już mnóstwo wielkich imprez. Występ na Mistrzostwach Świata w 2002 roku to był tak naprawdę ostatni akcent jego bardzo, bardzo bogatej kariery. Gwizdał na pięciu edycjach Pucharu Narodów Afryki, pojawił się na Mistrzostwach Europy, co było takim poniekąd ukłonem Europejskiej Federacji w stronę afrykańskiej, no ale też pewnym wyróżnieniem personalnym dla samego arbitra. No i Al-Gandour gwizdał również na Mistrzostwach Świata we Francji, także miał również mundialowe doświadczenie, już zebrał i to takie też niebagatelne, no bo choćby poprowadził spotkanie Brazylii z Danią, a zatem mecz uznanej światowej firmy z uznaną firmą europejską. Sumując to wszystko, mówimy o człowieku bardzo, bardzo doświadczonym i takim, który nasz trudno uwierzyć, że chciałby tutaj tak sobie zszargać nazwisko w swoim ostatnim meczu w sędziowskiej karierze. On już później gliska do ust nie wziął po tym swoim niesławnym występie podczas starcia Południowej Korei z Hiszpanią, które zakończyło się remisem 0-0, chociaż Hiszpania tak naprawdę mogła w tym meczu Koreę rozgromić, gdyby sędziowie nie rzucali kłód pod nogi, nie anulowali bramek, nie pokazywali notorycznie offside'ów. Hiszpania była świetnie przygotowana i do tego spotkania, i w ogóle do całego turnieju. No i była zespołem no, tak ewidentnie lepszym, że trudno było to inaczej określić. No i ponadto udowodniała swoją wyższość po prostu strzelaniem bramek, tylko te bramki nie były uznawane przez sędziego. No jak sobie tak człowiek o tym przypomni, no to jednak błogosławi w myślach istnienie VAR-u, który oczywiście nie eliminuje wszystkich kontrowersji i pomyłek z futbolu, bo jest to, wydaje mi się, po prostu niewykonalne. I nawet można powiedzieć, że VAR wygenerował nowe wątpliwości. Już zostawiam to na boku, no ale tak czy owak, no coś takiego już dzisiaj się wydarzyć po prostu nie może i całe szczęście, no bo te starcia Koreańczyków z Włochami i z Hiszpanami to jest coś, co w jakiś sposób rzutuje na całą historię Mistrzostw Świata w 2002 roku i nieodłącznie się z tym turniejem kojarzy i będzie kojarzyć.
No prawda jest taka, że jeśli chodzi o Hiszpanów w XXI wieku, oczywiście mamy te przeogromne sukcesy hiszpańskiego futbolu, tak, dwukrotne mistrzostwo Europy, mistrzostwo świata. Natomiast no, też istnieje takie no, pokolenie przełomu wieków znakomitych hiszpańskich zawodników, którzy nigdy żadnego medalu z mistrzowskiej imprezy nie przywieźli, do których należy Morientes, Fernando Hierro, czy przede wszystkim Raul González. No i można wprost powiedzieć tak, że jeśli chodzi o to, co zostali przez egipskiego sędziego, ci piłkarze okradzeni, tak? No, wybór, które spotkanie było bardziej skandaliczne, czy spotkanie Koreańczyków z Włochami, czy Koreańczyków z Hiszpanami, tak, wybór pomiędzy Joe'em a Hollerem, no absolutnie oba spotkania to jest coś, co nigdy nie powinno mieć miejsca, tak jak tu Michał wspomniałeś, błogosławmy VAR, bo dzisiaj wydaje się, że tego typu rzeczy by po prostu już przejść nie mogły. Też ciekawy znak czasów tamtych, że, znaczy jak się futbol zmienił i pewne rzeczy, że dzisiaj mamy trójki sędziowskie zawsze z innego kraju, które się przygotowują do tych turniejów, które jeśli ktoś odpada na przykład, to jeśli ktoś nie pojedzie na mistrzostwa, to po prostu nie pojedzie cała trójka. A tu mieliśmy taki przykład, że sędziowa egipski sędzia, który za asystentów miał kolegów z Ugandy, z Trinidadu i Tobago. No. Również tutaj ciężko, no nie wiem, czy teorie, czy jeśli chodzi o takie teorie spiskowe, no wygląda to tak, jakby naprawdę, no nie chciał, no, po prostu jakby ktoś naprawdę nie chciał, żeby te bramki dla Hiszpanów w tym meczu padały. Więc no szkoda, że musimy karierę sędziego wspominać w taki sposób, bo tak jak już zostało powiedziane, to był całkiem uznany nieprzypadkowy sędzia, tak, Igrzyska Olimpijskie w Atlancie 96, nawet i Mistrzostwa Europy, także gdzie był zaproszony, Mistrzostwa Świata 98. No cóż, no jego kariera skończyła się w taki sposób. No my dzisiaj to możemy mówić jako anegdotę, ale nawet sobie ciężko mi wyobrazić, co musieli przeżywać kibice hiszpańscy, a co dopiero musieli przeżywać hiszpańscy zawodnicy oraz trener reprezentacji. No, kradzież, no, trzeba rzeczy prawdopodobnie nazwać po imieniu, mimo że chyba nikogo za rękę nie złapał, ani za to spotkanie jako specjalnie nie skazał, ale no mówię, raczej nie chcę się wierzyć, żeby tego typu decyzje nie były, żeby tu nie było jakiejś w tym wszystkim złej woli.
Dwaj ostatni bohaterowie byli egzotyczni, więc idźmy może tym tropem. Kontrowersji będzie mniej, choć może nie do końca, sami Państwo ocenią. Horacio Elizondo to nazwisko, które z pewnością zapadło w pamięć, bo mowa o arbitrze finału Mistrzostw Świata w 2006 roku. Czy sympatyczny Argentyńczyk złamał przepisy i skonsultował się w sprawie Zidana z arbitrem technicznym, który widział powtórki? To już spiskowa teoria dziejów. Jedno jest pewne, sam zdarzenia nie widział. Zapisał się w historii, bo był pierwszym arbitrem, który otwierał i zamykał mundial, a wyrzucanie wielkich nie sprawiało mu kłopotu, bo 6 lat wcześniej na klubowych mistrzostwach świata usunął z boiska Davida Beckhama.
No tak, wspominaliśmy o VAR-ze, to można powiedzieć, że pan Horacio Elizondo był prekursorem, jeżeli chodzi o korzystanie z VAR-u, no bo mówimy o teorii spiskowej, ale to wydaje się dosyć oczywiste, że tam po prostu poszła konsultacja z czwartym arbitrem, którym był też skądinąd znany sędzia i o uznanym nazwisku Luis Medina Cantalejo z Hiszpanii, który po prostu to wszystko widział, no bo Horacio Elizondo nie widział całego zajścia pomiędzy Materazzim a Zidanem, ale czerwoną kartkę wyciągnął z kieszonki summa summarum słusznie, więc jeżeli doszukujemy się tutaj gdzieś w tym wszystkim ducha sportu, no to chyba został on w jakimś sensie zachowany, no bo po prostu Zidane stracił panowanie nad sobą, nie poradził sobie z trasztokiem swojego włoskiego przeciwnika i eksplodował w najmniej spodziewanym i też najmniej, można powiedzieć, potrzebnym, patrząc z punktu widzenia francuskiej drużyny, momencie. Wiadomo, że Zizou generalnie był w trakcie swojej kariery piłkarzem dosyć wybuchowym, kojarzymy go jako eleganta z piłką przy nodze, natomiast no, w takich starciach bezpośrednich potrafił być brutalny, no i tutaj się zagrzał. Wydaje mi się, że generalnie, no, nawet jeżeli tam poszła jakaś konsultacja ponad literą przepisów, to ja to rozumiem i w jakiś sposób tak sobie prywatnie po prostu aprobuję. Nie wiem, jak wy się na to zapatrujecie. Myślę, że summa summarum mogę powtórzyć, no Elizondo to dźwignął ciężar tej sytuacji i dobrze się stało, że rozegrał to tak, jak rozegrał.
Tak sobie myślę, że prawdopodobnie to jest najsłynniejsza kartka czerwona w historii nie tylko Mistrzostw Świata, ale w ogóle futbolu, tak? Jeśli weźmiemy pod uwagę, kto dostał tą czerwoną kartkę, jak wybitny piłkarz, w jakim momencie, że to jest jego ostatnie spotkanie w karierze, to naprawdę czapki z głów przed Horacio Elizondo, że się takie decyzje nie bał podjąć. A jeśli chodzi o tą konsultację, no z tego, no w zasadzie można chyba powiedzieć, że tam faktycznie musiała być pomoc sędziego technicznego, że wydaje się, że nie było szans, żeby jakikolwiek z sędziów liniowych lub właśnie główny arbiter spotkania tak naprawdę tą decyzję widział. Natomiast jeśli nawet ona na tamte czasy nie była, powiedzmy, zgodna z prawem, to była ponad prawem, ale sprawiedliwa, tak? No bo nic nie usprawiedliwia Zidana, nawet te słowa, które Materazzi do niego powiedział, nawet jeśli no, były słowami rynsztokowymi i nigdy nie powinny paść, co nie wiem faktu, że no, Zidane stracił panowanie nad sobą i kartka była absolutnie jak najbardziej słuszna, więc faktycznie w momencie, kiedy ogląda ciebie cały świat, kiedy na stadionie jest, no na berlińskim stadionie tam nie, chyba, no, pewnie było z 80 tysięcy ludzi, bo to potężny stadion, musiałbym sprawdzić jaką dokładnie ma pojemność, ale ogląda cię kilka miliardów ludzi przed telewizorami na całym świecie, ty podejmujesz taką decyzję, żeby żywą legendę futbolu w dogrywce ukarać czerwoną kartkę, no naprawdę i nie być na 100% pewnym, że się coś takiego widziało, bo się tego nie widziało na własne oczy. Trzeba naprawdę mieć jaja, ale no tak jak mówię i tak samo się zgodzę z tobą, Michał, że ta decyzja oczywiście się broni i czapki z głów przed Horacio Elizondo, że miał odwagę coś takiego zrobić.
No wytrzymał w trudnym momencie, to bez wątpienia, chociaż doskonale wiecie panowie, że różnie oceniana jest ta sytuacja w starciu Zidane kontra Materazzi. Skoro mowa o mundialach, czas na człowieka, który ma na koncie najwięcej sędziowanych meczów w ramach Mistrzostw Świata. Uzbek Rafshan Irmatov uzbierał 11 spotkań podczas 3 imprez. Mi się bardzo podobał, pamiętam, w 2010 roku na boiskach RPA. Prowadził nawet jeden z półfinałów. Bardzo spokojny sędzia, pewny w swoich decyzjach, budzący taki respekt. Czasami bywa tak, że ci sędziowie z innych kontynentów budzą w nas, Europejczykach, duży niepokój. Irmatov zerwał z tym stereotypem zupełnie, duża klasa. I ciekawostka, bo zanim stał się sławny, był pomysł, by prowadził mecz finałowy Pucharu Polski w 2010 roku. Ostatecznie jednak do tego nie doszło.
No i może szkoda, bo byłby to fajny akcent także dla nas, ponieważ rzeczywiście Irmatov, trzeba go określić jako sędziego no, świetnego po prostu. Tak bym to ujął. Nawet jest pewnym fenomenem, że nie ma na jego temat zatrzęsienia różnych anegdot i ciekawostek, co z jednej strony tak sobie myślę, że można nawet traktować jako swego rodzaju atut czy powód do dumy dla tego sędziego, ponieważ nie wsławił się on udziałem w rozlicznych kontrowersyjnych sytuacjach. Nie, zdarzały mu się oczywiście błędy, choćby taka sytuacja z Pucharu Konfederacji w 2013 roku, kiedy za szybko odgwizdał rzut karny. Mówiliśmy wcześniej o podobnych okolicznościach, chociaż potem sekundę potem piłka wpadła do siatki, no i gdyby się nie pospieszył, no to po prostu mógłby uznać gola i tyle, a nie narażać zespół na ryzyko wykonywania rzutu karnego. No tak czy owak, tych kontrowersji w jego karierze wiele się nie nazbierało i myślę, że mówimy o sędzim, który po prostu imponował na boisku spokojem. Tak jak go kojarzę choćby z półfinałowego starcia wspomnianego mundialu w RPA pomiędzy Holandią i Urugwajem, gdzie samo spotkanie było toczone na takim niesamowitym tempie piłka ciągle przemieszczała się spod jednego pola karnego pod drugie. To było duże wyzwanie dla sędziego, żeby to wszystko wytrzymać i cały czas nadążać z właściwymi decyzjami. On sobie z tym świetnie poradził i chwała mu za to, ponieważ być może jeszcze powiemy o kolejnym arbitrze, który prowadził finał tamtego spotkania, no i tam już się jakieś kontrowersje nazbierały.
Tak, tu może dużo jakoś więcej specjalnie nie dodam, bo dobrze tu Michał powiedział, tak, że sędzia, a że Irmatov jest po prostu tak był dobrym sędzią, że nie ma jakichś specjalnie za dużo z nim jakichś pozaboiskowych anegdot czy jakichś skandali w związku z decyzjami. Natomiast jeśli chodzi o ten mundialowy rekord, no czapki z głów, bo rekord to rekord, ale też trzeba przyznać, że troszeczkę miał na pewno Irmatov ułatwione zadanie, bo czasami są sędziowie, którzy pochodzą z tak dobrych piłkarsko krajów, że nie mają szans na przykład długo sędziować w turnieju, bo po prostu ich reprezentacje grają do tych najpóźniejszych faz, no a tu wiemy, tak, no sędzia z Uzbekistanu mógł spokojnie prowadzić na mundialu na przykład w 2010 roku aż 5 spotkań łącznie z półfinałem, tak, ale oprócz oczywiście tej światowej sławy, to Irmatov jest no bardzo uznaną także azjatycką marką, tak, no w 2019 roku prowadzi między innymi finał czempionatu azjatyckiego pomiędzy Japonią a Katarem, tak samo był rozjemcą chociażby w finale klubowych mistrzostw świata. Uznana marka, uznany sędzia i też taki no jeden jakby to nazwisko Irmatov, no dla ludzi, którzy te mistrzostwa świata gdzieś oglądają, śledzą, na pewno to nie jest nazwisko obce gdzieś się kojarzące właśnie z tym futbolem XXI wieku.
Myślę, że trochę można go porównać do Tofika Behramowa z sędziego radzieckiego, ale narodowości azerskiej, który też jest takim trochę symbolem piłki w Azerbejdżanie, nawet tam jeden z największych, czy chyba największy stadion nosi jego imię. Początkowo był stadionem imienia Stalina, potem Lenina, a potem Behramowa, także ta pasa tych imion jest niesamowita. No i to jest też fajne, jak wspominałeś, Kamilu, czasem z takiego europocentrycznego punktu widzenia patrzymy z podejrzliwością i trochę może nawet niechęcią na tych arbitrów, nazwijmy to egzotycznych, no ale też dla tych krajów to jest zawsze jakiś reprezentant na tym najważniejszym piłkarskim turnieju i on może się stać takim fajnym piłkarskim ambasadorem.
I to jest bardzo ładna puenta, a do finału mundialu 2010 roku i do Howarda Webba, którego Michał chciał tutaj cichaczem wywołać, za chwilę przejdziemy. Ale wcześniej skazany na sport Valentin Ivanov, jego rodzice byli olimpijczykami. On sam zaczynał od uprawiania piłki nożnej, być może przez to nie pogwizdał za długo na najwyższym poziomie, bo miał już 36 lat, kiedy został sędzią międzynarodowym. Zasłynął najmocniej w 2006 roku, prowadząc mecz Portugalia-Holandia w jednym z semifinałów mundialu. Pokazał w nim, uwaga, 16 żółtych i 4 czerwone kartki. Pobił w ten sposób rekord Antonio Lopeza Nieto, który 4 lata wcześniej w meczu Niemcy-Kamerun pokazał 14 żółtych i 2 czerwone kartki. Sepp Blatter, ówczesny szef FIFA, komentował, że Rosjanin sam powinien sobie pokazać żółtą kartkę za tamten mecz.
No rzeczywiście, w ogóle uważam, że słowa Blattera były wyjątkowo niestosowne. Nie wiem, co mu strzeliło do głowy, żeby tak mało dyplomatyczną wypowiedź w ogóle się pokusić. No powiem tak, ja oglądałem ten mecz i na żywo i obejrzałem sobie go kiedyś w całości w powtórce, ponieważ ta bitwa o Norymbergę była tak niesamowicie brutalnym spotkaniem między tak uznanymi i reprezentacjami z tak wielką liczbą zawodników wielkiej klasy, że aż musiałem sobie po prostu przypomnieć, jak do tego doszło, że wyglądało to tak, a nie inaczej, czyli że mecz zamienił się w rzeźnię. I muszę powiedzieć, że o ile może gdzieś jedna czy dwie decyzje Ivanova jakoś wzbudziły moją wątpliwość, to absolutnie nie mam wrażenia, żeby to on ten mecz położył, żeby zawiesił za nisko poprzeczkę, za szybko zaczął sięgać po kartoniki. No zupełnie się nie zgadzam, a to była dosyć powszechna krytyka pod jego adresem i wyartykułował ją właśnie jako pierwszy Blatter i to się największym echem odbiło oczywiście. Natomiast nie on jeden. Padł taki zarzut, że to właśnie Ivanov jakoś pochopnie zaczął te kartki wyciągać i potem zawodnicy się już zagrzali. Nie wiem, moim zdaniem to był mecz poprowadzony tak, jak trzeba było. No po prostu karał niesportowe zachowanie. No, czy to jest wina sędziego, że piłkarzom odcięło prąd i że tych niesportowych zagrywek było co niemiara? No wydaje mi się, że trudno tutaj arbitra o coś obwiniać. I taka jest moja refleksja na temat tego słynnego spotkania, że tam nie miałbym pretensji do sędziego, a do samych zawodników, bo bo przewinienia były ewidentne i myślę, że gdyby Iwanow no naprawdę wzniósł się na wyżyny aptekarstwa, to tam jeszcze tych kartek mógł pokazać więcej.
Tylko też jestem ciekaw, jak to właśnie czasami powiedzmy, jak sędzia działa od takiej strony psychicznej, bo takie tu Michał wspomniałeś, że decyzje Iwanowa się oczywiście bronią, bo kartki były jak najbardziej słuszne, piłkarze zagrali no, naprawdę brutalny mecz, ale pytanie, czy niektórzy sędziowie bo po prostu nie potrafili sobie, czy potrafiliby sobie jakoś lepiej poradzić i utemperować piłkarze nie tyle może samymi decyzjami, ale jakoś, nie wiem, przemówić im bardziej do rozsądku, no bo spotkanie, jeśli chodzi o to, co się działo, wymknęło się spod kontroli i ciężko mi sobie wyobrazić, żeby taki rekord został pobity, bo 16 żółtych i 4 czerwone kartki to naprawdę jest no, bilans niesamowity. Ja z tego spotkania w ogóle lubię takie zdjęcie, jak jest taki obrazek, jak Giovanni van Bronckhorst już otrzymał czerwoną kartkę i tak sobie siedzi na schodach i rozmawia ze swoim klubowym kolegą Deco. I tak samo i całość dopełnia jeszcze tak Bularusz, że tak sobie po prostu chłopaki Bularusz, który wcześniej nawet już wyleciał z boiska i już zdążył nawet przebrać piłkarskie buty na klatki, tak sobie chłopaki siedzą i gadają. No na pewno jest to spotkanie, które zapisało się w historii futbolu i tak jak mówię, ten rekord podejrzewam, że przetrwa, bo ciężko mi sobie wyobrazić, żeby mógł zostać pobity. Natomiast taka ciekawostka, że pierwszym międzynarodowym meczem trenera Valentina Iwanowa był pojedynek Luksemburg-Polska w ramach eliminacji do Euro 2000.
Wszystko się zgadza, sędziego Iwanowa tak tylko poprawię. Jeśli już mowa o kartkach, panowie, to z pewnością pamiętacie Grahama Pola. Anglik sędziował na jednych mistrzostwach Europy, ale i na dwóch mundialach. Ten drugi to wpadka, jakiej naprawdę nikt się nie spodziewa, bo co innego nie uznać bramki ze spalonego, którego nie było, ale co innego pokazać jednemu piłkarzowi aż 3 żółte kartki, zanim się go wyrzuci z boiska, a bohaterem tej sytuacji był Josip Šimunić w meczu Chorwacja-Australia.
No tak, szczególnie zabawnie się to ogląda z komentarzem, kiedy komentatorzy po prostu nie mogą uwierzyć, że on, czyli pan sędzia Graham Paul, wyciąga po raz kolejny żółty kartonik z kieszonki. No kuriozalna pomyłka, która trudno nawet, wydaje mi się, uzasadnić. Sam Paul niedługo potem skończył karierę i sędziowską i podawał właśnie te swoje pomyłki z tego spotkania Chorwatów z Australijczykami jako powód, dlaczego już na międzynarodowych turniejach nie chce się pojawiać. Jest to no, błąd chyba, nie wiem, jeden z najbardziej kuriozalnych wszechczasów, to na pewno. Może nie największy, no bo nie miał aż takiego przełożenia na rozstrzygnięcie jakiegoś kluczowego spotkania, czy na coś w tym rodzaju. Te błędy zapadają nam bardziej w pamięć, no ale tutaj angielski arbiter no, stracił koncentrację, jakieś kontrolę wydarzeń boiskowych. Naprawdę trudno to wszystko rozgryźć. No, stał się niewątpliwie nieśmiertelną postacią dla historii futbolu i dla historii mistrzostw świata ze względu na to, co wtedy zrobił. Chociaż pewnie nie o taką nieśmiertelność, nie taką nieśmiertelność, nie taki rodzaj nieśmiertelności by sobie życzył, tak to ujmę. Tym bardziej, że był już sędzią bardzo doświadczonym, także już w ogóle naprawdę trudno jest w jakikolwiek sposób uzasadnić to, co nawywijał.
Nie, no, prawda jest taka, że na tak wysokim poziomie znaleźć równie kuriozalny błąd jest bardzo ciężko. No, sam fakt, że minęło już tyle lat, to był 2006 rok, a my nadal o tym pamiętamy, my nadal o tym rozmawiamy i nie jesteśmy w stanie nawet znaleźć na takim poziomie, żeby się wydarzyła podobna sytuacja. Absolutnie coś niesamowitego. No i dobrze w tym wszystkim jednak, że znaczy szczęście w tym nieszczęściu takie, że jednak to było spotkanie, które pomiędzy Chorwatami a Australijczykami, że to nie było tak naprawdę w żaden sposób jakieś bardzo decydujące spotkanie a ta pomyłka nie ma jakichś bardzo dużych konsekwencji, jeśli chodzi o to, że która z drużyn na przykład by się miała przez taką pomyłkę z mundialem pożegnać. No wygląda to naprawdę z jednej strony śmiesznie, z jednej strony absurdalnie, no pomyłka, która no absolutnie, no mówię, no ciężko, nawet nie wiem, czy na podobnym poziomie, nie mówię na tych mistrzostwach świata, ale o jakichś innych meczach międzynarodowych, czy podobna pomyłka miała miejsce. Oczywiście dzisiaj już no, w dobie VAR-u to się już nie wydarzy, bo oczywiście informacja do sędziego jeszcze zostanie przekazana. Też dziwne, że nawet tutaj koledzy sędziowie liniowi, że tutaj jakoś swojemu koledze nie pomogli, no mówię, no takie no, nazwisko Grahama Pola, no szkoda, że no, sędzia no, miał swoją międzynarodową karierę, pewnie udaną i tak dalej, ale no będzie zapamiętany no, z tej jednej kuriozalnej, naprawdę kuriozalnej pomyłki.
No ale też pamiętajmy jedną rzecz, że to wszystko, czyli te czerwone kartki dla Szymunicia już się działy w samej końcówce spotkania, także to też nie jest tak, że obrońca tam biegał przez pół godziny po murawie. Zresztą wydaje mi się, jak tak teraz się jeszcze raz nad tym zastanowiłem, że chyba trochę mógł się pogubić w liczbie tych czerwonych kartek Pol, ponieważ ta końcówka meczu była generalnie bardzo ostra, bo tam i Dario Simić obejrzał czerwo i zaraz potem Emerton z Australii, więc może tutaj i oni wszyscy oglądali czerwone kartki za drugą żółtą, więc może jakoś stracił rachubę po prostu Anglik, no ale tak czy owak błąd jakoś się rzekło kuriozalny.
Skoro mowa o Anglikach, a Michał nie mógł się doczekać, to czas na Howarda Webba. Ile żali wylali Polacy po Mistrzostwach Europy w Austrii i Szwajcarii. Piosenki nawet pisaliśmy o Angliku. Tymczasem niedługo po tym, co tak zabolało Polaków, no wspiął się na sędziowski Olimp. Rok 2010 należał do niego. Poprowadził zarówno finał Ligi Mistrzów, jak i niecałe dwa miesiące później finał Mundialu, chociaż akurat w tym drugim to pewne kontrowersje były. Skończył wcześniej niż mógł, potem dyrektorował w Arabii Saudyjskiej czy Stanach Zjednoczonych. Warto dodać ciekawostkę z życia prywatnego. To jest długoletni partner Bibiany Steinhaus, którą niedawno poślubił, a więc niemiecki arbiter, która była pierwszą kobietą sędziującą mecz panów w ligach top 5.
No tak, nie taki znowu długoletni partner, bo wcześniej to miał żonę i z nią trójkę dzieci, potem tę małżonkę zostawił dla pani Bibiany. Poznali się tam chyba dopiero w 2016, poznali się pewnie wcześniej, ale oficjalnie związali się ze sobą w 2016 roku, abstrahując jednak od tych ciekawostek z życia prywatnego i sekretów alkowy Howarda Webba, które niekoniecznie muszą nas tutaj interesować, no to nie sposób wrócić do Mistrzostw Europy 2008 roku i starcia z Austrią oczywiście, kiedy Howard Webb pomylił się skandalicznie, no i przekręcił w sposób okrutny oczywiście Austriaków, uznając gola ze spalonego autorstwa Rogera Guerreiro. Offside był naprawdę wyraźny w tej sytuacji. Jest świetny film dokumentalny swoją drogą o sędziach. Chyba nawet taki tytuł nosi, Sędziowie. Można go znaleźć na YouTubie, tylko trzeba szukać jakoś pod francuskim hasłem, ponieważ to było dzieło, zdaje się, francuskie. I tam są bardzo fajnie pokazane kulisy właśnie tego meczu Austria-Polska. Jest podgląd na ten kantorek sędziowski z Webbem. Jest fajny moment, kiedy oni się dowiadują, że ten gol na 1-0 dla Polaków, jednak był spalony. Ciekawie się to ogląda ich reakcje. Moim zdaniem, nie wiem, niech mnie tutaj ludzie, którzy cały czas jakimś resentymentem darzą te sytuacje, oskarżą o herezję. Moim zdaniem 11 dla Austriaków absolutnie prawidłowa. Mariusz Lewandowski, nie wiem po co tam ściągał rywala i go faulował. Po prostu moment jakiś głupoty popularnego cycusia zadecydował o tym, że biało-czerwoni tego spotkania nie wygrali. No a gdybyśmy wygrali, to skandal byłby o wiele większy, ponieważ tak jak wspominałem, jeżeli Howard Webb się w tym meczu pomylił, no to przede wszystkim na naszą korzyść przy bramce Rogera. Generalnie sędzia niezwykle charyzmatyczny, ale też taką muszę się podzielić refleksją, że tyleż charyzmatyczny, co antypatyczny. O ile Colina miał w sobie coś takiego, jakąś taką iskrę w oku pozytywną, to Webb zawsze wydawał mi się być sędzią dość odpychającym. Aczkolwiek, no nie oszukujmy się, radził sobie wspaniale i doczekał się tego ukoronowania kariery w 2010 roku, kiedy najpierw poprowadził finał Champions League pomiędzy Bayernem i Interem, no a potem finał Mistrzostw Świata, gdzie skądinąd aż tak dobrze mu nie poszło, no bo tam taką czerwoną kartkę z przytupem powinien obejrzeć Nigel de Jong za cios kung fu wymierzony w hiszpańskiego rywala, już nie pamiętam, czy w Szabiego Alonso zdaje się. Nie jestem w 100% przekonany, jestem pewien natomiast, że to de Jong tak zachował się niesportowo, no ale Webb to akurat przeoczył, choć koniec końców mecz wygrali Hiszpanie, więc wielka afera z tego nie wybuchła.
Otóż my żyjemy w kraju, gdzie mamy prawda, prawie 40 milionów selekcjonerów, 40 milionów arbitrów, 40 milionów ludzi znających się na piłce, to oczywiście po tamtym spotkaniu Austria-Polska, no nad Wisłą wyrok był jeden, tak, że zostaliśmy przekręceni, Howard Webb nas przekręcił, emocje, które ja do dzisiaj pamiętam, jakie w ogóle emocje towarzyszyły temu na przykład później, co się działo w internecie, tak, jakie powstawały jakieś memy, jakie powstawały obrazki, no stał się absolutnie Howard Webb publicznym wrogiem numer jeden, tak jak myśmy mówili wcześniej o tych pokruszkach, jakie na przykład otrzymywali inni sędziowie, to jestem przekonany, że Howard Webb tak samo na pewno dostawał pokruszki z Polski, ale no trzeba być jak najzupełniej uczciwym. Jedyny błąd w tamtym spotkaniu, jakie miało miejsce, tak jak Michał wspomniał, to oczywiście była nieprawidłowo uznana bramka dla Polaków. A jeśli chodzi o tą sytuację z doliczonego czasu gry, kiedy podyktowano rzut karny dla Austrii, to nawet przecież później się okazało, że właśnie jednym z takich obligatoryjnych punktów wymaganych przez UEFA było szkolenie z zakresu sędziowania ekip w czasie turnieju, gdzie właśnie specjalnie zwrócono nawet uwagę na takie sytuacje w polu karnym, gdzie piłkarze w ten sposób się przytrzymują, że coś takiego ma po prostu być gwizdane. Więc no, Howard Webb no, w Polsce na pewno stał się w tamtym momencie wrogiem numer jeden, ale chyba refleksja jest teraz taka wśród uświadomionych kibiców piłkarskich, bo nie może być inaczej, że decyzja była jak najbardziej słuszna, a cokolwiek by tam sędzia w tym spotkaniu nie robił, to no, zwycięstwo Polaków w tym meczu byłoby wręcz kuriozalne, biorąc pod uwagę to, jak my w tym spotkaniu słabo zagraliśmy, nie licząc oczywiście Artura Buruca, który w tamtym meczu wyczyniał bramce cuda.
Cenionym arbitrem był także Markus Merk, dentysta z Kaiserslautern, który sędziował finał Mistrzostw Europy w 2004 roku. Widział w swojej karierze wiele. Niestety bywały też smutne wątki, bo on był arbitrem tego meczu, który wspominaliśmy przy okazji, kiedyś to było poświęconego Pucharowi Konfederacji Kamerun-Kolumbia, podczas którego śmierć poniósł Marc-Vivien Foé. 4 duże turnieje, był też finał Ligi Mistrzów. Mi się dr Markus Merk kojarzy z taką boiskową bezkompromisowością.
Mi się on kojarzy przede wszystkim z tym, że był właśnie doktorem i dentystą, ponieważ mam wrażenie, że każdy komentator przy okazji każdego meczu sędziowanego przez Markusa Merka przypominał tę ciekawostkę z jego życiorysu, która wcale nie jest tak niewinna, jakby się mogło wydawać, ponieważ przed finałem Mistrzostw Europy w 2004 roku portugalskie media biły na alarm, gdy dowiedziały się, że to właśnie Markus Merk ma ten mecz poprowadzić. Okazało się bowiem, że był on lekarzem, po prostu dłubał w zębach Ottore Hagela, czyli szkoleniowca greckiej drużyny narodowej, który przez wiele dekad pracował, zresztą z sukcesami, w Bundeslidze. No i jak wiadomo, Rehagel jeden ze swoich największych sukcesów odniósł z Kaiserslautern, które wygrało jako Beniaminek Bundesligę, a Markus Merk pochodzi z Kaiserslautern. No, łączono jakoś te nitki, chcąc doszukać się skandalu. Ostatecznie finał wygrali Grecy, ale wydaje mi się, że Portugalczycy akurat pod adresem sędziego nie mogli tutaj wysnuwać żadnych oskarżeń czy też zarzutów, bo spisał się świetnie. Rzeczywiście był to typ takiego może trochę niepozornego, ale jednak sędziego twardziela, który nie dawał sobie w kaszę dmuchać i no kto wie, może to też jest efekt tego, że mówimy o dentyście, czyli o człowieku przygotowanym odpowiednio do tego, żeby trzymać wszystko pod kontrolą i być precyzyjnym w swoich decyzjach. Jeszcze taki skandal czy kontrowersje z nim mi się przypomina ten słynny mecz pomiędzy Milanem i Interem, czyli derby Mediolanów w Lidze Mistrzów, gdy Merck nie uznał bramki strzelonej przez jednego z piłkarzy Interu i wtedy gruchnęły na murawie zamieszki, a spotkanie koniec końców zostało przerwane. No to wtedy też właśnie Merck biegał po boisku. Pewnie jeszcze jakieś byśmy mogli tam sytuację przypomnieć, ale co do zasady mam dobre wspomnienia z tym arbitrem. Wydaje mi się, że naprawdę duża klasa, taka no jego takim swoistym następcą jako takiego sędziego niemieckiego numer jeden jest Felix Brych. No ja dużo większą sympatią zawsze darzyłem Merka niż Brycha.
Też doktor.
No co tu dużo mówić, no Markus Merck bardzo uznana marka, tak? No sam fakt, jak się spojrzy na te statystyki, jeśli sędziuje się Mistrzostwa Europy w 2000 roku, 2004, tak samo finał Mistrzostw Świata w 2002, 2006, no to pokazuje, że ta kariera po prostu, że Markus Merck był sędzią bardzo dobrze ocenianym. Oczywiście nie ma sędziego, który nie popełnia błędów, bo błędów by nie popełnił tylko ten, kto by nic nie robił, więc niemiecki stomatolog i takich rzeczy się na pewno nie ustrzegł, natomiast nie jest znany z jakichś bardzo, bardzo kontrowersyjnych jakichś wpadek, raczej po prostu go, przynajmniej ja tak go zapamiętałem, jako właśnie po prostu arbitra, który na tym boisku zawsze panował nad sytuacją, jako po prostu solidną, dobrą markę, co też na pewno takim właśnie ukoronowaniem dla jego kariery był ten finał Ligi Mistrzów z 2003 roku, gdzie w Manchesterze sędziował pomiędzy Milanem a Juventusem. Też to pokazuje jego takie uznanie, że swoją pracę wykonywał bardzo dobrze, że było takie spotkanie pomiędzy Bayernem Monachium a reprezentacją Niemiec, gdzie tam żegnano Otmara Hitzfelda, żegnano Olivera Kahna, ale także było to też między innymi spotkanie na pożegnanie Markusa Merka, co pokazuje, że w swojej ojczyźnie po prostu był człowiekiem cenionym. Też tak mi się podobały późniejsze wypowiedzi Markusa Merka, jak już przestał być sędzią międzynarodowym, jak już poszedł na tą piłkarską emeryturę, że był zwolennikiem wprowadzania VAR-u do futbolu, bo nie zawsze, kiedy się przeczyta jakieś wypowiedzi sędziów, szczególnie z dawniejszych lat, byli oni tak bardzo, nie zawsze byli na tak, jeśli chodzi o wprowadzenie tego typu technologii do futbolu. Nawet trafiłem na wypowiedzi Koliny, który twierdził, że to nie jest może najlepszy pomysł, a Markus Merck właśnie był takim zwolennikiem i sam mówił, że wolałby, żeby za jego czasów takie możliwości oglądania powtórek po prostu istniały.
Kolejnego bohatera naszej dzisiejszej audycji mogą Państwo kojarzyć z polskich stadionów, choć nie chodzi o naszego rodaka. Był taki czas, że do meczów Wisła-Kraków-Legia Warszawa, które w opinii PZPN-u mogły decydować o tytule, zapraszano właśnie Lubosza Michela. Słowak, mam wrażenie, że pokazał, iż można być człowiekiem z Europy Środkowo-Wschodniej, sędzią, a dość naprawdę wysoko w sędziowskiej hierarchii UEFA. Miał 35 lat, kiedy dostał do gwizdania finał Pucharu UEFA, a mając 40 prowadził finał Ligi Mistrzów. Był zresztą drugim w historii arbitrem, który pokazał czerwień w tym decydującym meczu. Wyrzucił Didiera Drogbę po starciu z Nemanją Vidiciem podczas meczu Manchester United z Chelsea na moskiewskich Łużnikach. Dwa razy pojechał na Mundial, dwukrotnie na Euro, ale karierę skończył stosunkowo szybko, bo już w wieku 40 lat.
No tak, jeżeli chodzi o tego sędziego, to rzeczywiście on mi się też dobrze kojarzy jako taki klasowy arbiter, aczkolwiek wspomnienia mam z nim mieszane jako sympatyk londyńskiej Chelsea, no bo po pierwsze ten finał, który zakończył się porażką The Blues w 2008 roku na Łużnikach i tym wyrzuceniem Didiera Drogby za starcie z Vidiciem, wyrzuceniem słusznym, tam Drogba się niestety zagotował, no ale tak czy owak wspomnienie przykre. Również wspomniany słowacki arbiter był też sędzią takiego starcia Liverpoolu z Chelsea, które zakończyło się golem widmo Luisa Garcia. José Mourinho do dzisiaj się nie może pogodzić, że ta bramka została uznana, chociaż wydaje mi się, że już eksperci po latach potwierdzili, iż sędzia po prostu miał rację. Inna sprawa, że sam Michel przyznaje, że on akurat polegał tutaj na reakcji swojego asystenta, że sam stał pod złym kątem i nawet nie podjął się oceny tej sytuacji, bo wiedział, że nie podejmie może nie podjąć właściwej decyzji, a jego pomocnik na linii wszystko widział znacznie lepiej. No i pewne kontrowersje też wiązały się z Luboszem, jeżeli chodzi o finał Pucharu UEFA, który on poprowadził w 2003 roku. To było taka bardzo szybko dla niego nominacja do meczu na takim poziomie. Ta kariera jego rozwijała się dynamicznie, ponieważ w meczu pomiędzy FC Porto a Celticiem, takim niezwykle emocjonującym, z bardzo, bardzo gorącą dogrywką, Derlei strzelił gola na 3-2 dla Porto w 115 minucie, a wtedy obowiązywała zasada srebrnej bramki, no czyli de facto to nic nie zmieniało. No, mecz tak czy owak mógł zostać dokończony, gdybyśmy mieli złotego gola, no to spotkanie by się zakończyło momentalnie, ale skoro srebrny gol, no to ta połowa dogrywki mogła zostać dograna do końca. Ale piłkarze Porto strasznie długo tę bramkę celebrowali i tak to wszystko tam się przedłużało. Trener Celticu się wściekał, że jego drużyna straciła czas, że sędzia potem nie doliczył wystarczająco dużo minut i że źle to wszystko rozegrał. Padło sporo oskarżeń. UEFA nawet groziła wtedy Martinowi O'Neillowi, czyli szkoleniowcowi The Boys, że otrzyma on zawieszenie za aż tak surową krytykę arbitra. Później O'Neill się ze swoich słów trochę wycofał, no i summa summarum cała awantura rozeszła się po kościach.
Tylko specjalnie dużo o Luboszu Michelu nie dodam, no to raczej był sędzia bardzo solidny, zresztą no, często my tak jako Polacy lubimy się porównywać do naszych jakichś słowiańskich sąsiadów czy do innych słowiańskich nacji, jeśli chodzi o jakieś sukcesy, no to wydaje się, że no, my długo, długo poczekamy jeszcze na arbitra, znaczy nie zanosi się, żebyśmy szybko mieli arbitra z nadwisły na aż takim poziomie, który będzie sędziował najważniejsze mecze w Europie. Jeszcze tylko jako ciekawostkę dodam, że Lubosz Michel również był członkiem słowackiego parlamentu.
Związki z Polską ma także kolejny z naszych dzisiejszych bohaterów, Pedro Proença. Portugalczyk był bowiem sędzią meczu, który w naszym kraju przeszedł do legendy. Gwizdał spotkanie Polska-Niemcy. No cóż, za dużo do roboty tam nie miał. Ale Proença dla mnie to zery postkolinowskiej, panowie, po prostu najlepszy arbiter. Mam jeszcze drugiego takiego faworyta, ale że wciąż sędziuję, to może skupmy się na Portugalczyku. Nie zdarza się często, by sędzia prowadził w jednym roku zarówno finał Ligi Mistrzów, jak i finał wielkiej imprezy reprezentacyjnej. No może poza wspomnianym Webem. Proença miał tak w 2012 roku. Został przy piłce po przejściu na emeryturę. Szefuje teraz organizacji, która odpowiada za rozgrywki portugalskiej Primeira Ligi.
No ten drugi, myślę, że Kamilu, nie obrazisz się, kiedy zdradzę, bo znam twoje upodobania. To oczywiście słynny sędzia Wojciech Myć, którego również przewidujesz do wielkich sukcesów. Jeżeli chodzi o Proença, no co tu dużo mówić. Ja go kojarzę przede wszystkim przez finał Ligi Mistrzów z 2012 roku i tutaj znów ta moja sympatia do Chelsea daje o sobie znać, ponieważ wtedy The Blues zmierzyli się z Bayernem Monachium, wyszli z tego starcia zwycięsko. No i to był... Nie był to może bardzo trudny mecz dla arbitra, ale jednak trochę się tam działo, bo to i trzeba było jedenastkę podyktować w dogrywce i tak dalej i to wszystko wytrzymać. I wydaje mi się, że był to taki popis klasy Pedro Proença. No Portugalczyk, on nie wykonywał na boisku fałszywych ruchów. Nie było w sposobie prowadzenia zawodów nie było żadnych aktorskich wstawek, nie było takiego... Nie chcę powiedzieć pajacowania, no ale na przykład u sędziów hiszpańskich ja to często dostrzegam, ten teatr trochę im przysłania konkrety, które mają do wykonania na boisku. No, najbardziej jaskrawym przykładem jest chyba Mateu Laos, który ze swoimi teatralnymi gestami bywa przynajmniej nieznośny. Proença zawsze odbierałem jako zaprzeczenie właśnie takiego sędziego teatralnego. Oczywiście tacy też mogą mieć swój urok i oni czasem robią to po prostu dobrze. Colina, którego także tak komplementowaliśmy tutaj w naszych wypowiedziach, on też miał w sobie takich trochę zagrywek pod publiczkę, ale nie każdemu to przystoi. Proença czułby się z tym najwyraźniej nie najlepiej, on tego unikał i chyba dobrze, bo potrafił po prostu spotkania trzymać pod wielką kontrolą. I to mogło się podobać. Kolejny z tych sędziów, których możemy na pewno chwalić za to, że nie rzucali się za bardzo w oczy i nie dali się zapamiętać główną rolą odegraną w jakichś niesłychanych kontrowersjach czy wiekopomnych skandalach.
No dokładnie jest tak, jak Michał mówi, jeśli mówimy o uznanym międzynarodowym sędzi, który gdzie nie jesteśmy w stanie jakoś specjalnie, nie wiem, wymienić konkretnych spotkań jakoś z jego udziałem, to znaczy, że po prostu swoje mecze gwizdał bardzo dobrze. No i to ukoronowanie tego roku, gdzie 2012, gdzie i finał Ligi Mistrzów, finał Euro, no to znaczy, że po prostu był znakomicie oceniany przez UEFA. Ja się tylko może przypomnę taką jedną sytuację, która może nie bezpośrednio, znaczy z finału Mistrzostw Europy w 2012 roku, w Kijowie, gdzie Hiszpanie grali z Włochami, gdzie już była sama końcówka meczu, doliczony czas gry, gdzie Iker Casillas do asystenta właśnie portugalskiego sędziego tam krzyczał, że o tym, żeby już kończyć mecz, żeby uszanować Italię, i właśnie tak w momencie, kiedy to Casillas krzyczał, portugalski sędzia mecz zakończył. No tak to mówię, tu nie ma, nie, jakby praca Pedro Proença się jakby sama broni, bo sędzią po prostu był bardzo dobrym. No ja też właśnie, tu już Kamil wspomniałeś, my jako Polacy możemy mieć przepiękne wspomnienia z tego wieczoru 11 października 2014 roku, kiedy widział ten mecz Polska-Niemcy. No nie było tam żadnych kontrowersyjnych sytuacji, ale zawsze to takie miłe wspomnienie, że właśnie kiedy się mówi... Kiedy jest wspomnienie portugalskiego sędziego właśnie ten warszawski wieczór wtedy, kiedy pokonali się Mistrzostw Świata?
Nie sprawdzałem tego, ale jestem prawie pewien, że czas na najwyższego sędziego w naszej audycji. 1,96 m wzrostu mierzy Kim Milton Nielsen, jeden z najbardziej charakterystycznych sędziów przełomu wieków. Łącznie aż 5 wielkich imprez, 3-krotnie gwizdał na Euro, 2 razy na Mistrzostwach Świata. Finał Ligi Mistrzów oczywiście w CV również ma. Chyba najgłośniejsza sprawa z udziałem Duńczyka to jest wyrzucenie Davida Beckhama na francuskim mundialu podczas meczu 1/8 finału z Argentyną.
No można przewrotnie powiedzieć, że Milton Nielsen miał trochę szczęścia, ponieważ za wyrzucenie Beckhama oberwało się Beckhamowi, a nie jemu, czyli on nie był jednym z tych sędziów, których wzięły na celownik czy to brytyjskie brukowce, czy to brytyjscy kibice, żeby ich tam gdzieś zadręczać albo co gorsza im grozić. No tam cała nagonka spadła na głowę Davida Beckhama i zresztą bardzo długo potrwało, zanim Beckham się zdołał z tego podnieść i odkupić swoje winy. Chyba dopiero ten gol z Grecją z rzutu wolnego strzelony, bardzo, bardzo pamiętny, w jakiś sposób przywrócił Becksowi sympatię angielskiej publiczności tak w 100%. No sytuacja, trudno powiedzieć, że kontrowersyjna. No Diego Simeone zachował się, jak się zachował. Chytrze. Można dyskutować, na ile to było sportowe, moim zdaniem w bardzo niewielkim stopniu, no ale Beckham po prostu przewinił i z boiska wylecieć musiał. Tak to czasem się na boiskach zdarza. Nielsena kojarzę właśnie, co tu dużo ukrywać, no przez ten jego wzrost, blisko 2 metry, niesłychany dryblas, zazwyczaj był po prostu najwyższą postacią na boisku, czasem ewentualnie, nie licząc bramkarzy, ale akurat sędziowie główni z bramkarzami mają niewielką styczność, więc tak trudno to porównać, a kiedy gdzieś tam się poruszał między pomocnikami czy też napastnikami, zwłaszcza jeszcze przed 20 laty, kiedy te warunki fizyczne piłkarzy nie były aż tak imponujące jak dzisiaj i muskulatura, no to wyróżniał się niesłychanie, a kiedy jeszcze wyciągał z kieszonki kartkę i ją gdzieś tam ku górze pokazywał, no to jest trochę takich zabawnych zdjęć, kiedy któryś z zawodników musi tam zadrzeć wysoko głowę, żeby zobaczyć, cóż też sygnalizuje Kim Milton Nielsen, no charakterystyczny ze względu na swoją zwalistą posturę, ale też wydaje mi się, że arbiter, do którego nie przylgnęły jakieś wielkie skandale. Może przypominam sobie takie trochę utyskiwania na niego po jednej ze scen w fazie grupowej Champions League, starcie Villarrealu z Manchesterem United, kiedy Wayne Rooney niby sarkastycznie, ale tak w sumie może nie jakoś bardzo ewidentnie, no ale jednak był to sarkastyczny komentarz do pracy arbitra, zaczął klaskać po jednej z jego decyzji i Nielsen pokazał mu wtedy drugą żółtą kartkę. To się niektórym środowiskom w Anglii nie spodobało, ale Nielsen twardo obstawiał przy swojej decyzji i stwierdził, że sędzia nie może sobie pozwalać na to, żeby nawet taki zawodnik jak Rooney o takiej sławie czy renomie pozwalał sobie na sarkastyczne gesty pod jego adresem.
Tak, właśnie chciałem też o tej sytuacji opowiedzieć, bo po prostu Kimmichton Nielsen nawet w późniejszych wywiadach jak najbardziej broni swojej decyzji, co ja uważam, że jest jak najbardziej słuszne, bo no gesty wykonywane przez Wayne Rooney'a po prostu były haniebne i jak najbardziej sędzia podjął w tamtym momencie słuszną decyzję. Ja tu dużo jakoś specjalnie od siebie nie dodam, bo natomiast mam podobne wspomnienia, że po prostu duński sędzia był taką postacią ze względu na swoje warunki fizyczne, którą no, ciężko było jakoś zapomnieć. Podobnie tak jak, nie wiem, jak pamiętamy Colinę ze względu na jego usilę, to tak właśnie duńskiego sędziego zawsze gdzieś taka często najwyższa postać gdzieś na boisku w tym czarnym stroju czy innym stroju niż inni zawodnicy bardzo łatwo rzucała się w oczy. Finał Ligi Mistrzów w 2004 roku pomiędzy Porto a Monaco, o wrzuceniu Beckhama już tutaj wspominaliście. Natomiast też jako ciekawostkę dodam, że miał przyjemność sędziować rewanżowy mecz eliminacji Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Wisłą Kraków, więc gdzieś też duński sędzia jest w jakiś mały sposób związany z polskim futbolem.
Massimo Busacca, choć trafił na tapet José Mourinho w ramach słynnego Porqué, uznawany jest za jednego z najlepszych sędziów swojej generacji. Świadczy o tym lista gwizdanych wydarzeń jak finał Ligi Mistrzów, finał Pucharu UEFA, dwa mundiale, finały Mistrzostw Europy, Super Puchar UEFA. Natomiast również i on ma w swojej karierze zakręt. Oberwał niemiłosiernie w 2011 roku za wyrzucenie z boiska Robina van Persiego w meczu Barcelona-Arsenal. Holender dostał wtedy drugą żółtą kartkę za oddanie strzału po gwizdku, który sygnalizował wtedy przerwanie gry.
No tak, i wtedy straszliwie przejechał się po Busacce Arsène Wenger, nie tylko sam Robin van Persie, więc można powiedzieć, że doszło do historycznej chwili, kiedy Arsène Wenger i José Mourinho się w czymś zgodzili, to znaczy obaj nie lubili tego wspomnianego i omawianego przez nas w tej chwili arbitra. No muszę powiedzieć, że mnie też Busacca jakoś swoją postawą nigdy nie przekonał. Nie miałem do niego zaufania jako do sędziego bezbłędnego. Nawet trudno mi to teraz w sposób merytoryczny uzasadnić, ponieważ wspomnienia tych wszystkich spotkań się trochę zacierają już w przeszłości i tak naprawdę nakładają na siebie, więc nie wiadomo, kiedy o jakie błędy tutaj gdzieś w przepastnej mojej pamięci się kołaczą. Nie do końca już to wszystko sobie potrafię skojarzyć, no ale taką mam pierwszą refleksję na jego temat. Chyba taka najgłośniejsza afera, która mogła trochę wywrócić jego karierę albo co najmniej ją wyhamować, miała miejsce, kiedy poprowadził w 2009 roku finał albo jedno ze spotkań raczej Pucharu Szwajcarii. Taki mecz z pozoru niegroźny, no ale został zakłócony przez kibiców jednej z drużyn i Busacca był tam jedną z postaci, których ci fani, czy też pseudokibice, zależy jak ich tam określać, wzięli na celownik i pokazał w ich kierunku środkowy palec, co zostało uznane przez szwajcarską federację za, niezależnie od okoliczności, zachowanie niedopuszczalne. No i on na początku zaprzeczał, że wykonał taki gest, potem się jednak przyznał, no bo jednak został po prostu uchwycony na kamerze, więc można powiedzieć, że takie przyznanie się do winy po fakcie niewiele mu już pomogło i jakoś nie świadczyło o nim lepiej, innego wyboru nie miał w obliczu dowodów. Skończyło się tylko trzymeczowym zawieszeniem i takim surowym pogrożeniem palcem oraz zmuszeniem do tego, żeby publicznie wygłosił przeprosiny i przyznał, że jego zachowanie było niestosowne. No i później już takich, można powiedzieć, wielkich awantur z jego udziałem nie było. Poza oczywiście tym wspomnianym spotkaniem w Champions League, kiedy no, bardzo wiele środowisk, zwłaszcza oczywiście brytyjskich, oskarżało go o przepchnięcie Barcelony w dwumeczu z Arsenalem, czy może nie o przepchnięcie, ale o sprzyjanie Barcelonie. Wydaje mi się, że to za dużo powiedziane. wiadomo, że są w piłce takie przepisy, jak na przykład odkopnięcie piłki, oddanie uderzenia po gwizdku, które raz się egzekwuje, a raz nie. Raz sędzia pokaże żółtą kartkę, a raz nie. To jest właśnie trochę... I z tego potem się rodzą kontrowersje, no bo rodzą się zawsze te pytania, dlaczego teraz pokazał, a gdzieś tam inny sędzia w innym meczu w dokładnie takiej samej sytuacji nie pokazał. No, bardzo trudno jest się tego rodzaju sprzeczności i tego rodzaju niejasności pozbyć z piłki, ponieważ mecz meczowi nierówny i atmosfera jednego meczu nie równa się atmosferze spotkania drugiego i w jednym spotkaniu sędzia sobie zawiesza poprzeczkę pokazywania tych kartek trochę niżej, a w innym trochę wyżej. No ale tak czy owak kontrowersje są i będą w tego rodzaju okolicznościach.
Biorąc pod uwagę, jak to spotkanie, jeśli my tu wracamy do tej decyzji z Van Persiem, a jak to wyglądało, że prawie 100 tysięcy ludzi na Camp Nou, no ja jestem w stanie, znaczy jak najbardziej wierzę w to, że po prostu robił Van Persie, zrobił to totalnie nieświadomy i tego gwizdka nie słyszał. No, ta decyzja była bardzo komentowana, natomiast wydaje mi się, że chyba aż taka krytyka, jaka spadła na szwajcarskiego sędziego, no chyba była aż przesadzona, natomiast też wiemy, jak Anglicy zawsze, jak media angielskie reagują, kiedy są jakieś kontrowersyjne decyzje uderzające w ich zespoły czy w ich reprezentację narodową. Jeszcze co do samego Busaki, tylko dodam, że tak już tu po raz kolejny jakoś dodając takie jakieś wtrącenia dotyczące polskiego futbolu, że był arbitrem bardzo pamiętanego przez nas spotkania w 2003 roku, kiedy to kadra Zbigniewa Bońka podejmowała na stadionie Legii Łotwę i cóż, to spotkanie przegraliśmy 0-1, więc nie był to szczęśliwy sędzia dla polskiego futbolu.
Czyli jednak Mourinho miał rację. O, łajdak.
Tak, to na pewno to było. Przegraliśmy przez sędziego, no cóż, no, co tu dużo mówić.
To ja dla przeciwwagi może teraz o arbitrze nieco bardziej szczęśliwym dla polskiego piłkarza, mówię w liczbie pojedynczej, bo mam na myśli Manuela Mechuto Gonzaleza. No, kiedy zastanawiamy się nad najlepszym w historii finałem Ligi Mistrzów, to chyba wybór może być tylko jeden. Mecz na stadionie Atatürka w Stambule pomiędzy Liverpoolem a Milanem. No i gwizdany właśnie przez Manuela Mechuto Gonzaleza, pięciokrotnie wybieranego najlepszym arbitrem hiszpańskim. Zasłynął też podczas Euro 2008. Tam był taki mecz, w którym wyrzucił z ławek trenerów obu zespołów.
Tak, to prawda. To było spotkanie między Austrią i Niemcami, kiedy wyleciał Joachim Löw i szkoleniowiec austriacki, uciekło mi nazwisko w tej chwili tego jego mościa. No tak czy owak, Manuel Mechuto Gonzalez uzasadnił to, ponieważ wyrzucił ich jednocześnie po prostu i uzasadnił to, że byli w stałym konflikcie z jego sędzią technicznym, czyli z tym arbitrem czwartym. No i nie dało się już tego wytrzymać, więc uznał, że należy się obu panów trenerów pozbyć z zasięgu ławek trenerskich i oddelegował ich na trybuny, zapewne zresztą słusznie, bo też wiemy, że rzadko się zdarza, kiedy sędziowie decydują się na wyrzucenie trenera na trybuny bez jakichś poważniejszych podstaw, choć bywają naturalnie i takie przypadki. No ten finał Ligi Mistrzów niewątpliwie taki chyba najpoważniejszy, że tak to powiem z angielska, albo nawet nie powiem z angielska, tylko powiem z Polska, najważniejszy moment kariery tego sędziego. Tak teraz sobie próbuję skojarzyć, czy tam się działo coś, o co można by było mieć do arbitra pretensje, czy ten rzut karny dla Liverpoolu, ale chyba nie, chyba nic takiego się nie wydarzyło. No ewentualnie można się zastanawiać, czy tam nie należało jakoś bardziej okiełznać zapętów bramkarzy przy obronie rzutów karnych, bo Jerzy Dudek no tam spore susy wykonywał broniąc jedenastek, ale no to były chyba jeszcze te czasy, kiedy aż tak dużej wagi do tego nie przywiązywano, zresztą znacznie większe kontrowersje tak naprawdę wzbudził pod tym względem przynajmniej finał, w którym akurat Milan zwyciężył, czyli finał z 2008 trzeciego roku, gdy Dida również pozwalał sobie na obronę jedenastek w taki no właśnie kontrowersyjny sposób. Wtedy sędzią był omawiany już przez nas zresztą Markus Merk. No ale jako się rzekło, była taka, no to właśnie znów wracamy do tego tematu tych piłkarskich przepisów, które raz bywają surowo przestrzegane, a innym razem przymyka się na pewne rzeczy oko. No dzisiaj sędziowie dużo mocniej i z dużo większą pieczołowitością, mając pomoc VAR-u, podchodzą do zachowań bramkarzy i jednak jest to pilnowane, żeby ta noga zostawała jedna na linii bramkowej, ale na szczęście karne cały czas bywają odbijane, więc jak się okazuje, nic się tak naprawdę nie zmieniło, a reguł można się cały czas trzymać.
Tak jeszcze tu wracając do spotkania Liverpool-Milan, bo często jest tak, że no sędziowie jakby spotkania oceniają zupełnie inaczej niż kibice czy piłkarze, jeśli chodzi o to, w jaki co się dzieje, że najlepiej dla sędziów, kiedy po prostu spotkanie jest spokojne, kiedy nie ma jakichś za bardzo, a nie dzieją się na boisku jakieś rzeczy, które mogą być bardzo kontrowersyjne. Jestem przekonany, że Mejuto Gonzalez w momencie, kiedy już Milan prowadził 3-0, myślę, że sobie mógł być spokojny, że no, odgwizda 90 minut i wykonał dobrą robotę, zdobędzie gratulacje za dobre prowadzenie meczu i będzie można pójść spać do domu. A cóż, no tutaj w momencie, kiedy mamy taki comeback, dzieje się 3-3, to zawsze są dla sędziów bardzo trudne mecze, bo bardzo łatwo wtedy o jakieś, nie wiem, spięcia pomiędzy piłkarzami, o jakieś pojedyncze decyzje, które mogą wisieć, gdzie decyzja będzie wisiała na włosku i cała ciężka praca, którą wcześniej się wykonało, być może pójdzie w zapomnienie. Natomiast w tamtym spotkaniu jakoś specjalnie kontrowersji nie było. No może oprócz wychodzenia z tej linii bramkowej, tylko też wtedy po prostu przepisy były zupełnie inne niż dzisiaj. I się oczywiście żaden sędzia by nie pozwolił na to, co w bramce robił Jerzy Dudek, bo no zdecydowanie dobry metr nawet wychodzi przed tymi rzutami karnymi, które na przykład wykonywał Szewczenko. Tak fani Ligi Hiszpańskiej no dobrze o tym wiedzą, no, że śledząc rozgrywki La Liga, że hiszpańscy sędziowie tak bardzo lekko mówiąc nie stoją często na najwyższym poziomie, wręcz bym powiedział, że czasami jak na tak mocną ligę, jak na ligę tak znakomitej piłkarsko nacji, sędziowanie bywa wręcz fatalne w Hiszpanii. To Mejuto Gonzalez był tym takim całkiem niezłym sędzią, bo jakoś nie pamiętam specjalnie jakichś bardzo dużych kontrowersji z nim związanych czy jakichś bardzo złych decyzji. Raczej to był taki porządny decyzja sędzia na poziomie europejskim, którego raczej decyzje były sprawiedliwe i gdzieś po prostu w pamięci zapadł bardziej przez to swoje nazwisko, ten mecz Liverpool-Milan, a nie przez jakieś bardzo złe decyzje, bo taki po prostu jako kibic gdzieś nie pamiętam i tak samo jakoś nie mogłem za bardzo znaleźć.
Państwo, którzy regularnie słuchają audycji z cyklu Kiedyś to było, a także wy, panowie, doskonale wiecie, że ja lubię na koniec audycji wyciągnąć wątek zupełnie nieoczywisty. Chciałbym, abyśmy zakończyli postacią Eduardo Iturralde Gonzaleza, który w Hiszpanii ma wręcz celebrycki status. Ex-arbiter słynął w swojej karierze z tego, że nie gryzł się w język. Po karierze zresztą również, bo to on zasłynął stwierdzeniem, że 90% hiszpańskich sędziów jest za Real Madryt. On sam jest Baskiem, prowadził 3 klasyki, za każdym razem trafiał mu się świetny mecz, bo tu standing ovation dla Ronaldinho od trybun Bernabeu, tu słynna La Manita Guardiolina Terealem Mourinho, a w swoim pierwszym klasiko wyrzucił z boiska Roberto Carlosa za faul na Luisie Figo.
No tak, jeżeli już rozmawiamy o walorach fizycznych sędziów, przed chwilą mówiliśmy o arbitrze niezwykle wysokim, no to właśnie Eduardo Iturralde przede wszystkim kojarzył mi się z tym, że był taki dość niski i w tych klasykach często dochodziło do zwarć pomiędzy piłkarzami, kiedy wszyscy się nagle grupowali gdzieś tam w jednym miejscu, przepychanka, i on wbiegał taki niewysoki mężczyzna w ten tłum i próbował gdzieś tam jakąś kartką coś komuś zasygnalizować. Na pewno charyzmatycznym bym go nie nazwał, raczej wygadany, raczej taki sędzia z parciem na szkło, Myślę, że skupiał sobie jednak trochę tych złych cech hiszpańskich sędziów, to znaczy właśnie tę taką przesadne, może samo uwielbienie nawet trochę, no lubił zaistnieć w trakcie widowiska. Tak go zawsze odbierałem i lubi też zaistnieć już po odłożeniu gwizdka, no bo rzeczywiście te jego wypowiedzi niekiedy odbijają się szerokim echem w hiszpańskich, czy to nawet w światowych mediach. Do dzisiaj jest takim sędzią, który ocenia różne kontrowersje i tak dalej, no ale faktycznie to taka te najsłynniejsze słowa, które ja również świetnie zapamiętałem w jednym z wywiadów, gdy według sobie tylko znanych wyliczeń skalkulował, że 90% sędziów sprzyja Realowi Madryt, co trochę się kłóci z wypowiedziami José Mourinho, który po tym, jak ogłoszono właśnie Iturralde Gonzaleza arbitrem jednego z klasyków, gdy Mourinho już pracował w Realu Madryt, no to ogłosił, że to bardzo zła wiadomość dla jego klubu i dodatkowy atut Barcelony, aczkolwiek portugalski szkoleniowiec no, raczej nie słynął z wypowiedzi, w których by tryskał radością z powodu tego, że jakiś sędzia będzie prowadził mecz jego zespołu. On szukał w każdej sytuacji jakiejś możliwości, żeby zasiać trochę fermentu, no i tutaj też wykorzystał swoją szansę.
Akurat ta wypowiedź, do której tutaj wracacie, to prawdę mówiąc mi się akurat podoba, bo oczywiście może te wyliczenia, że akurat 90%, a nie wiem, 70% to są takie, no wiadomo, że na oko i myślę, że są bardzo przesadzone. Natomiast to, że on nie bał się wprost powiedzieć, że skoro się urodzi w Bilbao, to jest gdzieś tam mentalnie związany z Atletikiem i że to jest normalne, że sędziowie też są kibicami. No tylko, że inna sprawa to, że można komuś powiedzmy życzyć zwycięstwa tak czysto strony sportowej, ale można równocześnie być po prostu dobrym profesjonalistą i swój zawód wykonywać jak najlepiej bez żadnych jakichś podtekstów swoich decyzjach. No tak jak tutaj Kamil wspominał, absolutnie. No ja akurat jestem sympatykiem Ligi Hiszpańskiej, więc wszystkie te klasyki, które tu akurat były przez Gonzaleza prowadzone, bardzo zapadły mi w pamięć. No dobrze powiedziane, że hiszpański celebryta piłkarski, ale faktycznie coś w tym jest, że ci hiszpańscy arbitrzy, no oni nie zawsze, częściej ich oceniamy raczej przez kwestie ich zachowania, wypowiedzi, a niekoniecznie może jakichś specjalnie dobrych jakichś bardzo dobrej pracy i no też akurat Gonzalez nie był aż sędzią międzynarodowym na bardzo wysokim poziomie, tak jak chociażby większość z tych arbitrów, których wspominaliśmy przez cały program.
Zabrakło wam, panowie, jakiegoś konkretnego nazwiska z tych ostatnich kilkudziesięciu lat?
Wydaje mi się, że nie. Jeżeli chodzi o te ostatnie kilkadziesiąt lat, to naprawdę sporo tych znaczących postaci dzisiaj omówiliśmy. Może jeżeli tak jeszcze się zastanowić, to Roberto Rossetti był takim sędzią, który sporo dużych meczów poprowadził i też po karierze, z tego co pamiętam, dosyć dużą karierę robił we Włoszech. Wielokrotnie go wybierano najlepszym arbitrem. No i sędzia, którego ja wyjątkowo nie lubię, ale który też był znaczącą postacią, jest do dzisiaj dla angielskiej sceny, a może nawet dwóch takich Anglików. Pierwszy to Mark Clattenburg, ten akurat darzę go sympatią i takim respektem za jego pracę, a drugi no to Kamilu, kto jak nie ty, jestem zszokowany, że nie wymieniłeś tego nazwiska, czyli słynny Mike Riley, który swego czasu, możemy wyciągnąć ciekawy polski wątek, miał okazję poprowadzić spotkanie Wisły Kraków z Panathinaikosem. No i podjął tam kilka decyzji, które do dzisiaj pozostają owiane mgiełką kontrowersji.
Ja akurat tutaj, jeśli chodzi o takich sędziów międzynarodowych, już jakoś specjalnie nikt mi nie przychodzi do głowy, natomiast może bym jeszcze wspomniał tak oczywiście o polskich, bo tak jak my gdzieś mamy no, obecnie w głowie Marciniaka, czy tak jak zawsze, kiedy mówimy o arbitrach z Nadwisły, przychodzi nam na myśl Michał Liskiewicz, który no, jakby jako jedyny z polskich sędziów osiągnął aż tak wysoki poziom, bo miał przyjemność sędziować jako arbiter liniowy sam finał Mistrzostw Świata. Natomiast chciałbym wspomnieć tak króciutko Alojzy Jargus, który był pierwszym polskim w ogóle sędzią, który miał przyjemność sędziować na mundialu, no ale to już bardzo zamierzchłe czasy futbolu, dużo bardziej zamierzchłe niż te, które omawialiśmy dzisiaj.
Oj, z pewnością tak, ale postać nietuzinkowa. Niestety w tym miejscu musimy, panowie, postawić kropkę, bo nasz czas na antenie radia Weszło FM dobiegł końca. Najciekawsze sędziowskie persony z ostatnich kilkudziesięciu lat wspominaliśmy w składzie. Błażej Dawidowicz, retrofutbol.pl.
Dziękuję bardzo.
Michał Kołkowski, Weszło.com.
Dzięki.
Oraz Kamil Kania, ja również dziękuję, kłaniam się i mówię państwu do usłyszenia.
Kiedyś to było.